Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco słuchaczy Radia Maryja. Przed nami rozmowy niedokończone. To kontynuacja naszego spotkania, które rozpoczęliśmy w telewizji Trwam w pierwszej części tuż po godzinie 18. Kulturowa i prawna rewolucja w Polsce. Nasi goście, pan dr Michał Skwarzyński, prawnik z Katedry Praw Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, panie mecenasie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Szczęść Boże, panie prezesie.
Szczęść Boże, witam ojca, witam radzie słuchaczy.
Kulturowa i prawna rewolucja w Polsce. Na początku proszę o słowo wprowadzenia do tematu naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Pan mecenas Skwarzyński, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no jaki mamy w tej chwili system, w jaki sposób działa państwo, to państwo doskonale wszyscy obserwują te ostatnie wydarzenia. My dzisiaj postanowiliśmy z ojcami poruszyć temat tego, jak ta rzeczywistość się zmienia i w jakim kierunku ona się zmienia, dlatego że ten protest rolników, on miał także odegrać jedną bardzo, bardzo prostą funkcję i bardzo niebezpieczną dla opinii publicznej, to znaczy miał przykryć wszystkie inne tematy, które obecnie rządzący próbują tym protestem przykryć. I jednym z tych tematów, który dla nas jako katolików jest tematem bardzo ważnym, bo on dotyczy fundamentu państwa, fundamentu funkcjonowania społeczeństwa, to jest ochrona tych najsłabszych nienarodzonych dzieci. I to jest jedna z rzeczy, która protestem rolników jest przykrywana, a przykrywana jest z bardzo prozaicznego powodu. Projekt, który został złożony obecnie przez Lewicę, który jest tak z jednej strony ukrywany przez pana marszałka Hołownię, a z drugiej strony przecież tak naprawdę lansowany przez pana marszałka Hołownię, jest projektem, który nie dotyczy wprowadzenia w Polsce legalnej, bezpiecznej aborcji dla kobiet, bezpiecznego macierzyństwa dla kobiet, tylko jest, proszę państwa, projektem, który mówi, że owszem, do 12 tygodnia życia aborcja będzie, ale finansowana przez nas wszystkich, bo będzie finansowana publicznie. Natomiast w artykule 6 ten projekt mówi wprost o wprowadzeniu aborcji permanentnej, to znaczy aborcji, która będzie mogła być dokonywana aż do chwili porodu, aż do chwili urodzenia się dziecka. Dlatego, że ten artykuł 6, proszę państwa, uchyla ochronę, jaką zapewnia kodeks karny dzieciom nienarodzonym, czyli ten projekt nie jest projektem, który ma wprowadzić aborcję do 12 tygodnia z jakichkolwiek powodów. On ma finansować aborcję do 12 tygodnia z jakichkolwiek powodów, a aborcja ma być legalna permanentnie. To znaczy na każdym etapie rozwoju ciąży taka aborcja ma być dopuszczalna, także na etapie takim, w którym dziecko może przeżyć już samodzielnie poza organizmem matki. I to jest przecież rewolucja. To jest coś, co się zupełnie nie zgadza z opinią publiczną i nie zgadza się z poglądami zdecydowanej większości Polaków. To się nie zgadza z konstytucją i z prawem, jakie w Polsce obowiązuje. A jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że fakt, że ten projekt zawiera taki postulat, jest bardzo mocno skrzętnie utrwany w sferze publicznej, dlatego że cały czas jest ta narracja, że lewica wprowadza bezpieczną ciążę, że lewica wprowadza bezpieczną aborcję. A tymczasem lewica w tym projekcie, który jest właśnie ukrywany i lansowany jednocześnie, chce doprowadzić do sytuacji takiej, że nie będzie w polskim porządku prawnym artykułu 152 kodeksu karnego. A to jest jedyna gwarancja, która chroni dzieci nienarodzone przed aborcją, która jest wykonywana niezgodnie z ustawą. Bo jeżeli my się tego przepisu pozbędziemy, to będziemy mieli sytuację taką, że jeżeli ktoś tego typu zabiegu dokona, takiej aborcji dokona, kolokwialnie mówiąc w 9 miesiącu i jednym dniu, czyli nawet w ciąży przenoszonej, to nie poniesie za to żadnej odpowiedzialności. No można to nazywać, że to jest dekryminalizacja i pewnie z takim zarzutem się spotka ten program, ale tak naprawdę My mówimy o legalizacji. To, że się uchyla ten przepis, on spowoduje legalność aborcji permanentnej w Polsce. Będzie to oczywiście, proszę Państwa, rewolucyjna droga, bo będzie to droga do wprowadzenia aborcji na każdym etapie i prawdopodobnie będzie to droga do wprowadzenia aborcji posturodzeniowej, bo takie poglądy lewica także prezentuje, niestety. I to do tego ma zmierzać. I proszę Państwa, druga rzecz, która jest w tej ustawie, która jest rewolucyjna, to jest, proszę Państwa, język tej ustawy, dlatego że ta ustawa, wbrew temu, co lewica mówi, ona nie ma chronić kobiet. Ona ma chronić, cytuję, osoby w ciąży. Bo to jest lewicowy projekt, który już idzie tą nową mową genderową, w której to mężczyzna też może być w ciąży. Więc on także podlega ochronie i podlega prawu do aborcji, tak? Czyli mężczyzna także, proszę Państwa, według tego projektu ma prawo do aborcji. Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi, gdzie tu jest logika, bo nie wiem, ale tak ten projekt brzmi. To jest coś, nad czym ma pracować parlament, to jest coś na temat tego właśnie teraz w tych głównych mediach są prowadzone debaty, że to jest taki wspaniały projekt lewicy. No ale tak na końcu to jest, proszę Państwa, rewolucja. Bardzo niebezpieczna skądinąd, bo przecież podważająca w fundamencie no tak naprawdę to, co jest i w preambule do Konstytucji, ale to tak naprawdę to, co było zawsze u zarania naszej własnej państwowości.
Pan doktor Dąbrowski, bardzo proszę.
Powiedzmy sobie jeszcze raz, że jesteśmy teraz świadkami już takiego realizowania w Polsce tego marszu przez instytucje, bo zawsze gdzieś mieliśmy taki komfort psychiczny, że mówiliśmy o Niemczech, o Francji, o Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych. Jakby to wszystko nie dokonywało się na naszej polskiej ziemi. I rzeczywiście, tak jak tutaj mówił mój przedmówca, no jesteśmy świadkami tego, że już nie tylko ci ludzie z lewicy przeniknęli w ramach tego długiego marszu przez instytucje do opiniotwórczych środowisk, w tym środowisk prawnych, gdzie chcą kształtować według tych nowych norm, oczywiście opartych na marksizmie kulturowych, całą rzeczywistość. Zdają sobie sprawę, że jest pokolenie, które tych wszystkich, przepraszam za określenie, bzdurnie przyjmie, ponieważ żywo pamięta kwestie związane z zaprowadzeniem demokracji ludowej w Polsce. To jest pierwsza kwestia. Wobec tego zabrano się za przemodelowanie tego młodego pokolenia ludzi, którym oferuje się zupełnie inny obraz edukacji, zupełnie inne podłoże podstawy programowej, pozbawionej własnej tożsamości, za to skupionej na instynkcie płciowym, lansowaniu aborcji jako prawa człowieka. I mamy tutaj do czynienia z jawną taką dyskryminacją, ponieważ tak na serio to, co jest zaproponowane chociażby we wspomnianej tutaj ustawie i tak granie nią, tak naprawdę jest jednym wielkim dyktatem, ponieważ uderza się w środowiska medyczne, pozbawiając lekarzy, odbierając im w zasadzie, można by powiedzieć, prawo do tego, że mogą, powołując się na klauzulę sumienia, zrezygnować z pewnych czynności, których nie chcieliby jako katolicy wykonywać.
Panie mecenasie, pan odwoływał się do polskiej obowiązującej podstawy prawnej dotyczącej ochrony życia, a na naszych oczach dzieje się zamach między innymi na Trybunał Konstytucyjny, stąd i również pytanie, co z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli chodzi o te orzeczenia, które stają na przestrzeni poszczególnych lat na stanowisku ochrony, konieczności ochrony życia.
Proszę Państwa, tutaj nasz problem jest oczywiście złożony i my mamy ten atak na instytucje państwa i też myślę, że będzie w programie, tak jak w tej części telewizyjnej, będzie powód do rozwinięcia szerszego w tej części radiowej. Ale tak naprawdę podstawy w Konstytucji Ochrony Życia naprawdę nie budzą u prawników żadnych wątpliwości. Proszę pamiętać, że orzecznictwo dotyczące aborcji, dotyczące prawnej ochrony życia, to nie jest orzecznictwo teraz z lat 2020. My mówimy o orzecznictwie, które się kształtowało przez ponad 30 lat, nawet może więcej niż 30 lat. Dlatego, że my mówimy o orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego jeszcze za czasów pana profesora Andrzeja Zolla. My mówimy o orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego za czasów pana profesora Marka Safiana i my mówimy o orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego także za czasów Andrzeja Rzeplińskiego, pana profesora. I my mamy do czynienia z sytuacją jaką? Lewica używa kłamstwa, że oto teraz PiS naruszył kompromis aborcyjny. Kompromisu aborcyjnego nigdy nie było, ale nawet zakładając, że coś takiego istnieje, to proszę Państwa, on istniał maksymalnie do 95 czy 96 roku, kiedy to lewica, łamiąc ten kompromis, wprowadziła za pierwszym razem, kiedy mogła, tak zwaną społeczną przesłankę aborcji. I Trybunał Konstytucyjny wtedy tę społeczną przesłankę aborcji uchylił jako niezgodną z konstytucją. Więc to nie jest jakiś nowy pogląd Trybunału Konstytucyjnego, tylko ten pogląd po prostu wynika z naszej konstytucji. Nasza konstytucja w świetle w zasadzie wszystkich komentatorów, w zasadzie wszystkich, którzy zajmują się tą tematyką, w sposób oczywisty pozwala na wywiedzenie, że na etapie prenatalnym życie człowieka według naszej konstytucji podlega ochronie. I czego my się oczywiście możemy spodziewać? Jak w każdej rewolucji, nie ma zasad, to znaczy uchwałą Sejmu będzie się to podważać lub jakimś innym aktem zupełnie podrzędnym będzie się to podważać. A mamy do czynienia oczywiście z tą prawną ochroną życia, mamy do czynienia z zapisem w Konstytucji, który wprost mówi o tym, że matka i dziecko w okresie ciąży, matka i dziecko podlegają szczególnej ochronie. I mamy, proszę Państwa, orzeczeń bardzo dużo dotyczących właśnie aborcji i z drugiej strony w zasadzie nie ma żadnej argumentacji. No to jest co, my będziemy o tej rewolucji dzisiaj też myślę wspominać, o tej mowie nienawiści, jako wynalazek taki, który w tej chwili lewica bardzo mocno lansuje. Dlaczego? Dlatego, że lewica nie chce prowadzić dyskusji. Lewica doskonale wie, że kłamie. Lewica doskonale wie, że nie mówi prawdy i lewica nie chce doprowadzić do sytuacji starcia poglądów osób przygotowanych w danej kwestii z własnymi przedstawicielami. Oni chcą prowadzić mowę nienawiści, żeby nawet w takim radiu jak Radio Maryja, czy w jakichś niszowych mediach, czy to nie jest oczywiście niszowe, ale to też do tego ma oczywiście zmierzać, że i większe i mniejsze mają być spacyfikowane, żeby internauta nie mógł dotrzeć do tych źródeł. Bo jeszcze by, nie daj Boże, to przemyślał i doszedł do wniosków takie, jakie wynikają po prostu z logiki. I tutaj mamy sytuację taką, że lewica unika absolutnie dyskusji o aborcji, jeżeli wie, że będzie musiała ją przeprowadzić z kimś na temat i nie używać demagogii. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, z punktu widzenia logicznego nie trzeba być lekarzem, nie trzeba być prawnikiem, żeby pewne rzeczy w oczywisty sposób móc wykazać, że płód, czyli połączona komórka jajowa z plemnikiem, posiada własny genotyp. Posiada od tego momentu własny genotyp, nie od jakiegoś innego. Że od tego momentu, jeżeli pozwolimy się temu bytowi rozwijać, to z niego się rozwinie człowiek, nic innego. Że ma on odrębny genotyp od matki, więc nie jest częścią ciała matki. To jest nieprawdą, bo ma własny genotyp, nie ma genotypu ciała matki. Będziemy się oczywiście, to jakby z takiej logiki zderzali z tym wątkiem, będą później oczywiście takie lewicowe zabawy definicjami, czyli że aborcja to jest wtedy, kiedy jest ciąża, bo chodzi o to, że wyłącznie jako ciąży próbuje się nazywać zjawisko po zagnieżeniu się komórki jajowej w ciele kobiety, co jest oczywiście nieprawdą, bo to jest po prostu proces fizjologiczny, ale chodzi o to, że bez takiej definicji nie można byłoby używać tabletek wczesnoporonnych, bo wtedy można mówić, że one nie wywołują skutku poronnego, no bo nie było zagnieżdżenia, prawda? Że one uniemożliwiają zagnieżdżenie, no to się próbuje przemilczeć, prawda? I z trzeciej strony oczywiście wykorzystuje się kłamstwo z zakresu prawa, że rzekomo istnieje coś takiego jak prawo do aborcji, co jest, proszę Państwa, nieprawdą. Gdyby tak, proszę Państwa, było, to we Francji nie byłoby konieczności zmiany obecnie konstytucji i wpisywania tego w konstytucji, bo by to miało wynikać z praw człowieka. No, bądźmy konsekwentni, nie wpisujemy czegoś, co jest. No wpisano dlatego, bo Macron doskonale wie, że nie ma. I w prawie międzynarodowym nie ma prawa człowieka do aborcji. Nigdy go nie było i zresztą go nigdy konstrukcyjnie nie będzie. Oczywiście, przyjmując oczywiście zasady systemu prawnego, bo jeżeli wszystko złamiemy, to można wpisać, co się chce. Już pozytywizm prawniczy doprowadził raz do takiej sytuacji, gdzie w treści normy można było wpisywać, co się chce i skończyło się to Holokaustem, więc to się skończy dokładnie tak samo. I proszę Państwa, z punktu widzenia norm prawnych sprawa jest naprawdę dla prawnika prosta. Dlaczego? Dlatego, że dziecko jest podmiotem prawa. Dziecko jest podmiotem prawa z różnych powodów, ale są takie, które są czytelne także dla laika. To znaczy, po pierwsze, dziecko dziedziczy jeżeli się urodzi żywe, czy dziecko poczęte oczywiście, cały czas mówię o dziecku poczętym. Dziecko poczęte dziedziczy, jeżeli się urodzi żywe i nikogo to nie bulwersuje, jest dla każdego naturalne. Po drugie, jeżeli mamy atak na ciężarną, to też nikogo nie bulwersuje to, że sprawca takiego ataku odpowiada za naruszenie zdrowia i matki i oddzielnie odpowiada za naruszenie zdrowia dziecka, jak ktoś pobije ciężarną. Tak samo, jeżeli ktoś zabije matkę i zabije dziecko, to odpowiada odrębnie za dwa przestępstwa. I to też nikogo nie dziwi, prawda, że tak jest. Ale jaki jest tego, proszę Państwa, skutek? Skutek jest taki, że na tych dwóch przykładach bardzo łatwo udowodnić dość oczywistą oczywiście tezę, że dziecko jest podmiotem prawa. Jeżeli jest podmiotem prawa, to prawo do zdrowia, prawo do majątku, do dziedziczenia, które mu przysługują, to są prawa podmiotowe. A jeżeli to są, proszę Państwa, prawa podmiotowe, to dla każdego prawnika jest od razu jasna konsekwencja. Mianowicie, proszę Państwa, w systemie prawnym jest tak, że jeżeli coś jest prawem podmiotowym, to nie dlatego, że tak chciał ustawodawca. To coś jest prawem podmiotowym dlatego, że tak naprawdę wynika z przyrodzonej godności człowieka, niezależnie od woli ustawodawcy. I na tym polegają tak naprawdę prawa człowieka. One są niezależne od tego, czy są jakieś konwencje. Po prostu my je mamy, bo jesteśmy ludźmi i mamy je przypisane z istoty naszej godności. I jeżeli my wiemy, że są prawa podmiotowe dziecka, a to te przykłady wskazują, że są, to skutek taki, że to są prawa podmiotowe, powoduje, że nie może istnieć konstrukcyjnie prawo do aborcji. I najłatwiej to jest zawsze wytłumaczyć, że nie ma prawa do zabicia napastnika przy obronie koniecznej. Bo tam mamy podobną sytuację. Ktoś mówi, no ja mam prawo zabić, bo on mnie napadł. Nie. Ty masz prawo bronić swojego zdrowia i życia, nie masz innej możliwości i odpierając ten bezprawny, bezpośredni zamach na swoje zdrowie i życie, musisz pozbawić życia napastnika, co nie znaczy, że tego możesz zabić. Ty po prostu nie poniesiesz odpowiedzialności z tego powodu, że broniłeś swojego zdrowia i życia, a nie masz prawa go zabić. To są dwie różne rzeczy. To się w prawie nazywa kontratyp, ale tego nie będziemy rozwijać, bo to za, powiedzmy, techniczny, prawny język niepotrzebny zupełnie w audycji. I proszę Państwa, jeżeli my mówimy o prawach dziecka i ono ma prawo do zdrowia, do życia, ma prawo do dziedziczenia, ma prawa podmiotowe, to nie może istnieć prawo matki, czy kogokolwiek w ogóle, prawo do pozbawienia tego podmiotu tych praw. Inaczej rzecz ujmując też, jeżeli mamy na przykład jakąś spółkę, która jest nam winna pieniądze, my nie mamy prawa jej zlikwidować. Nie mamy prawa my doprowadzić do jej upadłości. My mamy prawo nasze majątkowe zaspokoić w odpowiedniej procedurze. Czyli ja mogę pójść do sądu, powiedzieć, mam roszczenie, chcę, żeby mi sąd to roszczenie zagwarantował orzeczeniem sądu, a potem komornik wyegzekwował, ale ja nie idę i ja mówię, ja chcę, żeby upadł. Nie, ja chcę zrealizować swoje roszczenie, nie mam innej drogi, wnoszę o upadłość, wnoszę o likwidację. To troszeczkę też podobne do sporu o telewizję, że to jest po coś. Ten proces ma czemuś służyć. On nie jest fikcją, że możemy sobie zmienić władzę spółki poprzez likwidację. Ona nie temu służy. Prawda? I to jest, proszę Państwa, też mechanizm tego rodzaju, który właśnie wynika z praw podmiotowych. Bo jeżeli te prawa podmiotowe są przypisane, to nie można w kontrze stworzyć praw podmiotowych, które polegają na zniszczeniu moich praw podmiotowych przez drugi podmiot. Bo to konstrukcyjnie po prostu jest niedopuszczalne, a to jeszcze przekłada się, proszę Państwa, z punktu widzenia ochronnego na jedną rzecz. Prawa podmiotowe zasadniczo nie mogą być przedmiotem referendum. To znaczy nie może być tak, że w referendum my decydujemy, zabierzmy bogatym, dajmy biednym, bo przecież wszyscy wyniki takiego referendum znamy, jakbyśmy je takie przeprowadzili. Ale to by po prostu ingerowało w prawo do własności tych osób, którzy są lepiej sytuowani od tej reszty, która ich przegłosuje. I tak samo jest z każdym innym prawem. No tak samo jest z prywatnością, tak samo będzie z prawem do zdrowia i do życia. Bo na tym polegają właśnie prawa podmiotowe. One nie są referendarne z istoty swojej własnej. I proszę Państwa, my mamy do czynienia z atakiem na dzieci nienarodzone, dlatego, że to są podmioty, które, proszę Państwa, nie mogą się bronić same. To znaczy, jeżeli nie będzie odważnych ludzi, którzy będą w ich imieniu przemawiać, to ich jest łatwo zaatakować, bo się nie obronią, a jednocześnie to jest bardzo ważne z punktu widzenia całościowego, bo jeżeli my stworzymy państwo, w którym ci najsłabsi, którzy się nie mogą wypowiedzieć, nie mogą się bronić, są przez to państwo atakowani i zwalczani, to takie państwo się nigdy nie zatrzyma później w ataku na wszystkich innych. Państwo ma najpierw chronić najsłabszych, potem coraz bardziej silnych, na końcu najsilniejszych, a nie odwrotnie. Bo inaczej państwo nie ma sensu. I wtedy my nie jesteśmy bezpieczni, to znaczy nikt z nas nie wie, czy naszych praw ktoś kiedyś nie ograniczy, bo będzie taka potrzeba ideologiczna. Dlatego jest konstytucja wymyślona jako w ogóle instrument, bo ona właśnie miała przed czymś takim chronić, przed takimi nadużyciami władzy chronić, że władza wykonawcza, ustawodawca może sobie chcieć, dopóki nie zbierze odpowiedniej większości w parlamencie, żeby to przegłosować, to te normy są wiążące bezdyskusyjnie. No a w dzisiejszych czasach te podstawowe rzeczy się narusza, jak w każdej zresztą rewolucji.
Pan doktor Artur Dąbrowski, panie doktorze, także tym tematem tak zwanej aborcji próbuje się grać na uczuciach społecznych. Pamiętamy orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawie chociażby aborcji i te marsze, które przechodziły ulicami naszych miast, bardzo, powiedziałbym, podkręcona emocjonalnie atmosfera społeczna.
Tak, bo mój siedzący po lewej stronie przedmówca mówił o tych racjonalnych wykładniach, prawda? Zauważmy, że dziś ten temat racjonalny w przekazie medialnym, który jest dzisiaj, powiedzmy sobie, wiodący, są gdzieś na boku. Nie liczy się to, co jest faktem, prawdą, ale liczy się to, co jest zgodne z przekazem emocjonalnym. Czyli nie liczy się to, co się mówi, tylko jak się mówi, jak się przemawia i najważniejsze, żeby to wizerunkowo było mocne i z dobrym przekazem. I stąd widzieliśmy, że i wiedzieliśmy o tym, jakie było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Widzieliśmy i słyszeliśmy, jak wprowadzono później to określenie Trybunał Pisowski albo pani Przyłębskiej, czyli już nie polski, prawda? Już nie polski. Państwo PiS, to państwo PiS wymyśliło, to Przyłębska i tak dalej. I widzieliśmy, że odmóżdżono ludzi, którzy zapomnieli o jednej kluczowej kwestii, że nie społeczeństwo oparte na jakiejś iluzji, nawet nie społeczeństwo, które jest kreowane na taką wartość, jaką jest na przykład szczęście, bo można je w różnorodny sposób rozumieć, nawet referendalny, tak, czy coś uważamy, czy nie uważamy. Rozgrzane do granic wytrzymałości emocje zostały uwolnione w bardzo ciekawym momencie. Całe społeczeństwo na COVID-zie zostało zamknięte. Ich relacje międzyosobowe były tak naprawdę relacjami wirtualnymi. Zwoływano się, przyszli i to, co oglądaliśmy, mogę powiedzieć na przykładzie chociażby Częstochowy, kiedy wchodziliśmy w ten tłum, kiedy próbowaliśmy dialogować, tam no, wulgaryzmy były czymś na porządku dziennym, w jaki sposób docierano, chociażby w kwestiach właśnie aborcji do młodego pokolenia. To, co powiedział kiedyś Gramsci, że najlepszą metodą na zakodowanie czegoś w umysłach, nie tylko jednostki, ale społeczeństwa, jest to, co już bardzo dawno temu wymyślili, czyli powtarzanie. Nawet jeżeli to będzie kłamstwo, wielokrotnie powtarzane, to dla tej społeczności, dla tych uczestników ono stanie się, cudzysłów tutaj bym postawił, po prostu prawdą. I widzieliśmy, że nawet te marsze, które odbywały się na przykładzie Częstochowy, one nie wiodły tych uczestników na przykład w kierunku sądu, tak? Oni musieli zacząć pod katedrą, przejść obok kościołów, zatrzymać się pod jasnogórskim sanktuarium, gdzie próbowali dialog nawiązać, no jeżeli tak to można określić, to był w zasadzie monolog wulgaryzmów, rozwścieczonych kobiet, które w jakimś sensie no, prowokowały no, bardzo negatywne, destrukcyjne zachowania. I co jest jeszcze istotne? Gdzieś zatarł się w tej świadomości tych ludzi tam uczestniczących, w gronie których było naprawdę wielu nauczycieli, fakt, że te 8 gwiazdek słynnych i też tych nie tylko 8, ale też trzeba było Tidit Kościół i tak dalej, nie przeszkadzało nauczycielom, że obok stały na przykład, prawda, dzieciaki, które nawet być może uczyły. A spór, jeżeli o to chodzi, no wykazywaliśmy to, że to jest po prostu wiedza z 8 klasy szkoły podstawowej z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. I tu było zarządzanie ostre, zarządzanie emocjami, do którego ci, którzy chcieli ugrać na tym kapitał polityczny, przygotowali się naprawdę wzorcowo. Jak my odpowiedzieliśmy? Na miarę naszych możliwości.
Panie mecenasie, jeszcze jeden ważny aspekt, który dotknęliśmy w telewizji Trwam, także po prawej stronie sceny politycznej. Pojawiają się głosy, które mówią, że ten tak zwany kompromis aborcyjny jest dobry i nie trzeba było rzeczywiście dotychczasowych obowiązujących zapisów związanych z tak zwaną aborcją ruszać, bo to wywołało niepotrzebne emocje w społeczeństwie.
proszę Państwa, może o to ceny tych emocji społeczeństwa, może jakiś to wywołało ruch, tylko no, ja się tu zgadzam o tyle z przedmówcą, że to były czasy pandemii i proszę zwrócić uwagę na jedno. Przecież te ruchy wszystkie tego strajku kobiet to się wykruszyło błyskawicznie. Dlaczego? Dlatego, że tych ludzi okłamano. Tych ludzi okłamano, że oto wyrok Trybunału Konstytucyjnego zakazał aborcji w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia matki. Jak to się okazało, że to jest kłamstwo, to ten ruch się zawalił. I ja się z tą tezą po pierwsze nie zgadzam, że to jest społecznie coś, co burzy jakiś kompromis, dlatego że jak się z większością ludzi na spokojnie porozmawia, że mówimy o skali 1000, no można zawyżyć na wszelki wypadek 1500 przypadków chorych dzieci. I tylko w takim przypadku, a nie mówimy o przypadku zdrowia i życia matki, o zagrożeniu, ten problem nie rezonuje w ten sposób. To jest mit. To jest jedna rzecz, ale my mówimy dalej o 1100-1500 osób i ja chcę tych prawicowych polityków zapytać o jedną rzecz, czyli rozumiem, że w imię kompromisu wy z jednej strony wiecie, że to jest dziecko, no chyba nie kwestionujecie tego, że po zapłodnieniu komórki jajowej przez plemnik mamy do czynienia z dzieckiem, nie z Urugwajem, tylko z dzieckiem, no chyba, że twierdzicie, że z Urugwajem, to rozumiem, że w ramach tego kompromisu aborcyjnego można zamordować 1100-1500 dzieci. No to jest odpowiedź po prostu na to pytanie, nie na żadne inne. To, że to jest dziecko na prenatalnym etapie rozwoju, to proszę obalić, że to nie jest dziecko. Jeżeli ktoś uważa, że w ramach kompromisu wolno mu zabić 1110 czy 1500 dzieci, to ja mu mogę tylko pogratulować człowieczeństwu. Ale bardzo bym mu radził, żeby się zastanowił nad swoją postawą moralną, bo no nie jest ona szczególnie piękna. I polecam to wszystko, to co powiedziałem, posłom PiS-u szczególnie, ale też polecam trzeciej drogi, którzy proponują jakiś powrót do kompromisu aborcyjnego i PSL-owi, także to polecam, do przemyślenia. Co wy proponujecie? Chyba, że jesteście w stanie przyjść tu do studia i mi udowodnić, że to nie jest dziecko. To zapraszam. Przeprowadzimy wtedy taką dyskusję. A jeżeli nie jesteście w stanie udowodnić, że to nie jest dziecko, to opowiadacie się za czymś takim. Jak nazywacie kompromisem zabójstwo tylu dzieci w rok, to tak wygląda. I proszę Państwa, proszę też nie ulec jednej fałszywej tezie, którą też stosuje lewica. No ale mamy do czynienia z dzieckiem, ono może umrzeć, może nie dożyć rozwiązania, no to przecież jest chore. No proszę Państwa, ja chciałem zauważyć tylko, że to, czy ktoś jest chory, to nie zmienia w żaden sposób jego godności. My jak się pochorujemy, a możemy się bardzo ciężko pochorować, bo tak jest życie, możemy mieć bardzo poważny wypadek, to nie zmienia faktu, że my wszyscy mamy pełną, przyrodzoną godność i nie może nas pozbawić życia dlatego, że jesteśmy chorzy. Już były takie pomysły prawne i stosowane zresztą, że chorych ludzi się likwidowało. Każdy wie, do czego uderzam i co to był za system wartości, który za tym stał. To jest tego typu pogląd. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Proszę także nie ulegać takiemu stereotypowemu myśleniu na temat tego, no ale to mogą być bardzo małe zarodki, płody. Tu się już zaczynamy bawić wtedy słowami. Nie mówimy wprost, że chodzi o po prostu człowieka na prenatalnym etapie rozwoju, który jest bardzo mały, który przecież nie mógłby i tak przeżyć poza organizmem matki. To jest, proszę Państwa, też fałszerstwo intelektualne. Mianowicie to, czy dziecko poczęte jest w stanie przeżyć poza organizmem matki, to jest, proszę Państwa, kwestia wyłącznie technologii medycznej, niczego innego. To znaczy to, że dziecko dzisiaj możemy uratować 21 tydzień ciąży, pewnie to jest już ten poziom, kiedy się da. Tam wiadomo, chodzi tak naprawdę nie o tydzień, a o masę urodzeniową na ten moment rozwoju medycyny. Jesteśmy w stanie uratować. No proszę się przenieść 20 lat do tyłu, 50 lat do tyłu, no gdzie w zasadzie 8-miesięczne dzieci, to 20 lat temu tak, można było uratować. 50 lat temu to już był bardzo poważny problem przy takich wcześniakach, które były urodzone w 8 miesiącu ciąży. O czym to świadczy? No przecież nie o człowieczeństwie. To nie od komputera, technologii, inkubatora zależy to, czy ja jestem człowiekiem, bo mamy taki rozwój medycyny, że dzisiaj jest 21 tydzień. A czy ktoś się zastanowił nad tym, że poziom rozwoju naukowego jest taki, że cała wiedza ludzkości się podwaja teraz mniej więcej, to już różne szacunki różnych naukowców są, ale powiedzmy pomiędzy 8 a 12 lat zajmuje całej ludzkości podwojenie całej wiedzy. czyli za powiedzmy maksymalnie 12 lat, cała wiedza ludzkości będzie dwa razy większa niż dzisiaj. Kiedyś ten proces zajmował wieki, teraz zajmuje lata. Za 12 lat wcale się nie zdziwmy, że całą ciążę będziemy w stanie przeprowadzić poza organizmem matki. To znaczy technologia medyczna będzie taka, że już z pojedynczej komórki zapłodnionej będziemy w stanie zachować fizjologiczny stan tego inkubatora tak jak w ciąży i to dziecko się po prostu rozwinie. I przepraszam, kiedy wtedy będzie człowiek miał tę przyrodzoną, miał mieć godność? On będzie mógł cały swój rozwój prenatalny przeżyć poza organizmem matki. Zawsze będzie mógł żyć. I on będzie miał jakąś inną godność, będzie jakimś gorszym człowiekiem, bo będzie z inkubatora? No nie. Będzie dokładnie miał taką samą przyrodzoną jak każdy z nas, tę godność. I proszę Państwa, to jest też coś, co jest fikcją i fałszem pewnego rodzaju, które lewica stosuje, że no, można przyjąć kryterium przeżywalności poza organizmem matki. Można, tylko to jest kryterium medyczne i po prostu wynikające z technologii. Wszystkie dzieci takie będą. Wszystkie będą mogły przeżyć poza organizmem matki, bo kiedyś będzie taka technologia, to jest dla każdego oczywiste, jak widzimy, jak się medycyna rozwija. I to nie może być argument za tym, że ktoś jest albo nie jest człowiekiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no proszę Państwa, też pamiętajmy, z jakich powodów z tą aborcją my niestety się musimy zmagać, bo to by się wydawało, że to jest naprawdę jakiś marginalny problem, prawda? To znaczy, mamy do czynienia 1000 chorych dzieci, 1500, no mamy jakieś pewnie problemy społeczne, ale to można pewnie rozwiązać inaczej. Pojedyncze przypadki ciąż z czynu zabronionego, to jest tylko pozornie, proszę Państwa, 1000 czy 1000 z dużym nakładem przypadków. Dlatego, że jeżeli się przeforsuje, proszę Państwa, właśnie taką aborcję, jak sobie lewica życzy, żeby to była aborcja na życzenie, to jest tak naprawdę w interesie dużych koncernów zagranicznych. Dlatego, że to jest dopięcie systemu w Polsce, który do tej pory dopięty nie jest, gdzie mamy jednak 38-milionowy rynek, gdzie z uwagi na to, że ta aborcja nie jest tak łatwo dopuszczalna, z uwagi na to, że właśnie nie było tabletki dzień po, która także ma działanie aborcyjne, dlatego że lewica znowu bawi się słowami, a ona po prostu uniemożliwia zagnieżdżenie się zapłodnionej już komórce jajowej. Nie tylko zapobiega zapłodnieniu poprzez to, że blokuje owulację. Jeżeli już do owulacji dojdzie i do zapłodnienia dojdzie, to taka komórka, mimo że jest zapłodniona, nie ma szans zagnieździć się w ciele matki. I to jest skutek taki sam jak aborcja. To dziecko się nie ma jak rozwinąć i ginie. Ale dlaczego takie rzeczy muszą być wprowadzone? Dlatego, że nie jest dopięty system z jednej strony pornografii, uzależniania od pornografii, rozwiążłości seksualnej. Na etapie edukacyjnym już celowo w szkołach niezwalczany problem. Po to, żeby wykreować później człowieka, który będzie uważał, że może wziąć po wszystkim pigułkę i się nic nie stało. Który jak nawet pigułka nie zadziała, będzie mógł dokonać aborcji i nie poniesie żadnych konsekwencji, prawda? Kosztem tych dzieci. Bo to są, proszę Państwa, ogromne pieniądze. To są ludzie, którzy mają brać hormony, którzy mają dokonywać aborcji, potem mają mieć problem z zajściem w ciążę, mają zafundować sobie in vitro. I to się wszystko domyka pięknie finansowo. No czegoś 38-milionowy rynek, o niego nie zawalczyć. Te pieniądze się biorą stamtąd. I dlatego my mamy taki duży problem z tą aborcją, bo po drugiej stronie stoi ogromny biznes. I też trzeba mieć tego, proszę Państwa, kompletną jak gdyby świadomość, że tu nie chodzi o jakieś prawa kobiet, tu chodzi o bardzo duże pieniądze.
Pan mecenas wspomniał, panie doktorze, także o tym ważnym wymiarze edukacyjnym. Ta rewolucja kulturowa, o której dzisiaj rozmawiamy w sposób szczególny, ukierunkowana jest w młode pokolenie, w dzieci, w młodzież. No i mamy do czynienia z sytuacją rzeczywiście, że cały resort edukacji znalazł się w lewackich rękach.
Tak, ale proszę zwrócić też uwagę, jaką mamy potężną administrację w Polsce, jeżeli mówimy o ministerstwach, tak? Osadzeni jesteśmy w takich realiach, że łupy po wyborach zostały podzielone. Lewica, przepraszam za ten kolokwializm, aż syczała z radości, bo to było jej marzenie i pragnienie. Zrealizowanie tej słynnej masońskiej lewackiej tezy, dopadniemy was przez wasze dzieci. No chyba nie ma większego dramatu dla rodzica wtedy, kiedy jego syn, córka traci wartości, w których wzrastał, tak? Nie chodzi mi o to tylko, że wartości wyuczone w domu, ale te wartości, które są prawdą, które tworzą daną cywilizację i daną kulturę. I teraz widzimy, że jak rozpoczęło się pójście w tym kierunku, to automatycznie ideologia wzięła górę nad racjonalnością i mamy do czynienia z pewną kwestią, że człowiek, jak tutaj już Michał powiedział, jest sprowadzony do roli kogoś, kto żyje w świecie instynktów, czyli te racjonalne treści, które wynikają z przedmiotów, które uczą racjonalnego myślenia, muszą zniknąć. A więc po co komuś mamy wypominać fakty, że jego dziadek gdzieś tam sobie służył, na przykład w jakimś obcym wojsku, co się działo w Polsce, postaci, które nam wyeliminowano, które kształtowały polską tożsamość, które powiedzmy sobie, nawet jeżeli były to dramatyczne, na przykład rotmistrz Witold Pilecki, tak, ojciec Maksymilian, zresztą święty Maria Kolbe, ojciec Kordecki, to są wszystko postaci, które mogły inspirować młode pokolenie do tego, żeby naśladować te wzorce. Mało tego, to byli rdzenni Polacy. Wobec tego to wyrzucamy. Grunwaldu nie było, tak? Nie było jeszcze innych kwestii historycznych. Czyli zabrano nam pamięć o własnej tożsamości, ale w zamian tego odchudzania tej podstawy programowej, o której tak jest głośno, dogadane z Ministerstwem Zdrowia, będzie wprowadzenie pewnego przedmiotu, jeszcze być może ta nazwa jest dyskutowana. Damy wam tabletkę dzień po, ale zabronimy wam, bo zabronione zostało, prawda, spożywanie energetyków, tak? Więc proporcje, oczywiście, no nie jest to też zdrowy produkt, żeby to było jasne i czytelne. Mówimy o energetykach. I teraz to, co chce się zrobić, to jest jasne przygotowanie tego młodego pokolenia na totalną klientelę przyszłych biznesów, począwszy od aborcji do modelowania własnej płciowości, bo jeżeli ci się znudzi ciągłe, na przykład abortowanie dzieci, no znamy te przypadki z Zachodu, no ze Stanów, z Belgii, Holandii, Francji, to sobie możesz zmienić płeć, bo dziś możesz sobie wybrać wszystko i te treści będą wnikały do podręczników. I to nam po prostu przygotowano, tą edukację, która będzie zniszczeniem, zdeptaniem godności młodego człowieka, ponieważ dotychczas wychowanie do życia w rodzinie jest oparte na godności osoby ludzkiej. To jest pierwsza rzecz. Mówi się o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci i te treści z pewnością zostaną wyrzucone, czyli widzimy, że jest im potrzebny nie obywatel Polak, myślący, szanujący życie, szanujący rodzinę, ale jest im potrzebny taki internacjonalista, człowiek, który zamieszkuje jakąś przestrzeń od Bugu do Odry i on nazywa się Polakiem. I tu będzie kreowanie jeszcze takiej rzeczywistości w oparciu jeszcze o inne naciski, formy nacisków na edukację, bo pojawiły się propozycje oddania części kompetencji w tej materii, prawda, Unii Europejskiej. To jest jak gdyby stworzenie, na przykład, no stwórzmy podręcznik do historii, który opracuje nam niemiecki minister, prawda, w Unii Europejskiej. No z pewnością możemy się spodziewać, jakie tam mogą być treści. I wreszcie oddanie również części kompetencji międzynarodowym organizacjom, które będą naciskały w ten sposób poprzez to, co powiedział Gramsci, że to, co powiedziałem wcześniej, że to powtarzanie jest najlepszą formą edukowania pokolenia, młodego pokolenia. I teraz proszę sobie wyobrazić, że my nie będziemy mieli człowieka, on będzie materialnie człowiekiem, ale będziemy mieli materialnie wyprodukowany produkt pod nazwą człowiek, który będzie sięgał po wszystkie rzeczy, które te wielkie korporacje będą mu sypać jak z rękawa, przekonując o tym, że to, co im podają, począwszy od tabletek na innych rzeczach, to jest jego prawem i on się będzie mógł tego domagać w każdej chwili. A jak będzie miało żyć pokolenie lekarzy, nauczycieli, będzie musiało przymykać po prostu oczy na pewne sprawy i nie zagłębiać się w głąb swojego sumienia. I to jest po prostu, powiedzmy sobie, to, co powiedział Orwell, że jeżeli chcesz zobaczyć przyszłość, to widzisz ten but, który depcze godność drugiego człowieka.
I dołóżmy jeszcze, panie doktorze, także już bardzo konkretne, doprecyzowane decyzje dotyczące ograniczenia lekcji religii w szkole, docelowo wyrugowanie religii ze szkoły.
No tak, tutaj powiedzmy sobie jeszcze ważną treść, tu przedmówcy dostrzegłem. Zauważmy, że w debatach jakichkolwiek, nie wiem, czy też potwierdzisz, to jest taka sytuacja, że nagle, kiedy ktokolwiek z tej lewicy przemawia, oni nagle dane z rękawa wysypują, prawda? Gdy zapytamy, ale gdzie, w Kaciu, o co twierdzicie, prawda, o jakie badania naukowe? No nagle się okazuje, że gdzieś tam widzieli, słyszeli i dowodem na to są te próby, bo takie testy, powiedzmy sobie ogniowe, przeprowadzano w kilku miejscach Polski. Na pewno była to Warszawa. Przede wszystkim mogę do mojego rodzinnego ogródka, że tak powiem, wrzucić kamyczek, czyli Częstochowa, próba radnych, notabene z lewicy, prawda, którzy podjęli uchwałę o tym, żeby nie finansować lekcji religii. Na co chciałbym zwrócić uwagę? Na poziom intelektualny tych ludzi, tak? Że jeżeli ci ludzie są reprezentantami pewnego środowiska, to zobaczmy, kto ich wybiera. No ci ludzie taką samą konsekwencję intelektualną ponoszą tego, powiedzmy sobie, nieracjonalnego myślenia, wybierając takich przedstawicieli, którzy łamią prawo, którzy nie liczą się z pewnymi prawnymi konsekwencjami. Zauważmy jeszcze, proszę ojca, szanowni państwo, jedną kwestię, że jak szybko mówiono, że w ogóle tą religię trzeba wyrzucić ze szkół, to nagle, jeżeli mimo wszystko pani minister zderzyła się z rzeczywistością, to już nie wszystko było dla niej takie oczywiste. Może jedna godzina zostanie, a druga nie. I teraz chciałbym powiedzieć o jednej kwestii, właśnie o ruchu, tak zwanym ruchu ludowym, PSL. Wielu ludzi, nawet ludzi kościoła, hierarchów kościelnych, wiązało jednak po tych wyborach, które przedstawiają się w taki sposób, w jaki widzimy, jakieś próbę ratowania tej lekcji religii również rękoma ludźmi z PSL-u. Ale gdy my posłuchamy podsekretarza stanu, na przykład w Ministerstwie Edukacji, notabene z byłego województwa częstochowskiego, to można załamywać ręce, tak? Że on mówi normalnie tezami, które przekazuje lewica. Czyli proszę zwrócić uwagę, że te błędy rozchodzą się na różne inne ugrupowania. Oni ciągle to powtarzają, ciągle edukują. Mają media, które są w większości i to, co mówiliśmy już w telewizji. To, co powiedział ojciec Maksymilian Kolbe. Jeżeli możemy nawet wybudować dużo kościołów, ale jeżeli nie będziemy mieć silnych katolickich mediów, te kościoły będą puste. I identycznie może stać się z lekcjami religii, ale tutaj chciałem powiedzieć, że jest bardzo duża poprawa w przeciwieństwie do tego, co dziś mówi się w lewackich mediach.
Bardzo dziękuję. Zaprośmy słuchaczy Radia Maryja do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszego spotkania Kulturowa i Prawna Rewolucja w Polsce. Nasi goście, pan dr Michał Skwarzyński, prawnik z Katedry Praw Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, Adam z Suwałk.
Witam, panie Adamie, bardzo proszę.
Ja mam taką uwagę, może to jest trochę obok tematu, ale wydaje mi się to bardzo istotne. Dzisiaj w homilii z miesięcznicy smoleńskiej, na miesięcznicy smoleńskiej, ksiądz powiedział, że coś takiego w tym sensie, że w demokracji rządzi większość, a w kościele prawda. I my jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że te zmiany marksistowskie, kulturowe w Polsce wprowadza Platforma Obywatelska z lewicą. I oni zostali wybrani w demokratycznych wyborach. I po prostu, jeśli na to spojrzymy tak szerzej, to ci ludzie, którzy głosowali na PiS, to byli głównie ludzie, którzy chodzą do kościoła. I do czego zmierzam? Że będzie tylko gorzej, jeśli będziemy mieli nadal demokrację. My musimy zacząć myśleć o jakiejś zmianie ustroju, żeby w Polsce też rządziła prawda, a nie większość. I to tak chciałem powiedzieć, bo jeśli będzie rządzić większość, to większość ludzi nie chodzi do kościoła, większość jest otumaniona przez telewizję, taką mówię o tej złej telewizji, nie o telewizji Trwam, przez pracę, przez muzykę. I jeśli rządy będą wybierane przez większość, to będzie tylko gorzej. My musimy powoli zacząć myśleć o jakimś innym ustroju. Ja wiem, że to jest bardzo trudne i może się wydawać niewykonalne, ale żeby ten ustrój był na kształt bardziej zbliżony do kościoła, żeby rządzili nami światli ludzie, a nie ci, którzy wybrani zostali przez większość.
Dziękuję, panie Adamie, pozdrawiam. Kto z panów? Bardzo proszę, panie mecenasie.
Proszę państwa, znaczy, no z demokracją, jak z każdym systemem rządów, jest ten sam problem, że nikt nie wymyślił nic lepszego. To znaczy, po prostu, no demokracja daje największe szanse, żeby było jak najbardziej zdroworozsądkowo i normalnie. Oczywiście, jeżeli zasady demokracji są zachowywane, one oczywiście w zasadniczej części zachowywane po prostu nie są. Ale jeżeli my mamy normalne zasady demokratyczne i zwłaszcza respektowanie praw człowieka, to wtedy takiego ustroju się proszę nie obawiać, dlatego że każdy totalitaryzm dąży do tego samego, to znaczy ograniczenia zwłaszcza wolności myśli, sumienia i religii i wolności słowa. Dlatego, że jeżeli wolność religii jest zachowana, wolność słowa jest zachowana, to katolicy są w uprzywilejowanej pozycji, to w Radiu Katolickim mogę powiedzieć, dlatego że Pan Jezus jest prawdą i my wygramy na końcu. Każdą dyskusję, czy ona będzie religijna, czy ona będzie światopoglądowa, czy ona będzie aborcji, czy cokolwiek innego, jeżeli jest wolność słowa, my sobie już poradzimy i w debacie publicznej zdobędziemy przewagę. Ale te zasady są naruszane. To znaczy nie jest samym wadą to, że jest demokracja, tylko wadą jest to, że nie ma zasad w demokracji. I moim zdaniem ze strony katolickiej za mało wybrzmiewa konieczność ochrony podstawowych praw człowieka, ale w tym znaczeniu, w którym one istnieją, nie jakichś ideologicznych wynalazków, które się podpina pod prawa człowieka. Czyli jeżeli my sobie będziemy cały czas walczyć o to, proszę nam pozwalać mówić, proszę nam pozwalać korzystać ze sprzeciwu sumienia, proszę nam pozwalać korzystać z wolności wypowiedzi, z przedstawiania naszych argumentów, proszę realizować misję mediów komercyjnych oczywiście, ale przypomnę, że wszystkie media w Polsce mają koncesję i mają dawać równy dostęp do anteny przedstawicielom wszystkich elementów reprezentowanych w demokratycznym społeczeństwie. A przecież głos katolików tam nie istnieje. To wtedy byśmy mieli, proszę państwa, zdecydowanie zdrowszą tą demokrację, bo więcej tej prawdy by się w tej przestrzeni pojawiało. Internet jest jakąś szansą dla nas, żeby proliferować te wszystkie poglądy i te wszystkie rzeczy i w ten sposób zmieniać tę rzeczywistość, bo to, co pan powiedział, to niechcący pan się wpisał w poglądy takie, które lewica narzuca w tej chwili. Proszę sobie Fundacji Betarego szefa przeczytać wywiad dla Onetu, jakiego on udzielił. Oni właśnie chcą zmierzać do tego, żeby pozbawić praw człowieka. Oni chcą zmierzać do tego, żeby właśnie nie było praw podmiotowych, indywidualnych. Mamy się w zasadzie skończyć kolektywem pewnego rodzaju, dlatego, że nie wszyscy mogą mieć samochody, nie wszyscy mają mieć pralki i tak dalej, bo nie ma na to prądu, ekologia, ślad węglowy i inne takie historie. I oni mają zamiar zbudować nam wesoły, tęczowy tym razem kołchoz i uważają, że to się uda. No to już wszystko przerabialiśmy, już mieliśmy takie próby podejmowane w historii. Skończy się tak, dokładnie tak samo.
Poza tym jeszcze ważna kwestia. No Kościół ma wiele wypowiedzi na temat systemu, jakim jest demokracja. Są to wypowiedzi naprawdę pozytywne, jeżeli chodzi o nauczanie społeczne Kościoła. Tylko jest tutaj taki mały mankament, bo my jako katolicy mamy takie tendencje do narzekania, że jest źle, ale nie mamy tendencji do narzekania na to, jak my się jako ludzie świeccy, wierni świeccy, angażujemy, zgodnie z tym, co mówił ostatni sobór, w zadania apostolskie, które mamy realizować w świecie. Jest powiedziane wyraźnie, że Bóg powołał nas do działalności w świecie. Nam jest, proszę Państwa, zamiast pójść na przykład na protest taki pokojowy, z różańcami w ręku, z transparentami pobożnymi, zgromadzić się w jakimś miejscu, to my wolimy w zaciszu własnego domu wytłumaczyć nawet biblijnie, wejść do swojej małej izdebki i tam się módl i mieć zaspokojone sumienie. To mówię z pełną świadomością, ponieważ od 5 lat zajmujemy się obroną Jasnej Góry przed środowiskiem LGBT, które akurat chce Paradę Równości rozpoczynać i kończyć na Jasnej Górze. I co jest jeszcze? Mam taką myśl arcybiskupa Fultona Sheena, bo mówimy o zasadach moralnych, które są również częścią, które wprowadziło chrześcijaństwo i stało się taką duszą w tej rzeczywistości społecznej, że te zasady moralne nie zależą od zdania większości, bo błąd jest błędem, nawet jeżeli wszyscy są w błędzie, a prawda jest prawdą, nawet jeśli nikt jej nie uznaje. I ten fakt jest dla nas dzisiaj bardzo istotny i wiążący.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Szczęść Boże, Anna ze Szkocji. Witam, pozdrawiam panów w studiu i ojca prowadzącego. Fulton Sheen jest rzeczywiście świetnym mówcą. Ma bardzo dużo wartościowych treści, ale nie w tej kwestii dzwonię. Dzwonię, bo usłyszałam właśnie tego pana poprzedniego, który powiedział, że jest nam ciężko po prostu, żeby zmienić ustrój. I tak jak pan doktor chyba powiedział, że nikt nie wymyślił, to jest cytat, że nikt nie wymyślił lepszego ustroju. Ja podzielę się taką refleksją, jako że dzisiaj jest niedziela. Byłam akurat na koncercie z Orkiestry Symfonicznej. Dzisiaj był Antoni Dworzak. I właśnie miałam takie przemyślenia a propos tego, jak działa orkiestra. Jest harmonia. Była harmonia, mimo że nie było dyrygenta. Każdy z artystów na swoim instrumencie grał swoją rolę i tylko swoją rolę. Niektórzy, na przykład pan na kontrabasie, nie miał zbyt dużo do grania, ale mimo wszystko nie wyglądał na zawiedzionego. I też spójrzmy na to, że wiele takich utworów, nawet symfonicznych, jak słyszymy część właśnie tej roli na jednym instrumencie, to nie do końca jakby brzmi jakoś tak pięknie, jak to brzmi w harmonii i w symfonii. Więc wydaje mi się, że powinniśmy, można tą metaforę użyć w świecie, że tak powiem, społecznym, żeby każdy z nas robił najlepiej to, w czym się wyedukował i w czym, że tak powiem, jest specjalistą. I też, żeby stworzyć solidarność międzyludzką. I jeszcze jedna rzecz mnie też uderzyła, bo tutaj panowie mówili o tym cały czas, jest wspominany ten dualizm, że podważane są ustawy uchwałami. Moim zdaniem w ogóle trzeba przestać mówić, że cokolwiek jest podważane, bo nic nie jest podważane, dlatego że jak już wiele osób wypowiadało się, uchwałą ustawy podważyć nie można. No i teraz jeszcze kolejna taka aluzja mi się skojarzyła właśnie na tym koncercie. Oczywiście na początku zawsze mówi się, żeby wyłączyć telefony, no ale komuś telefon tak cicho zadzwonił. No i nikt z orkiestry nie patrzył, że na przykład dzwoni telefon i nikogo to nie rozpraszało. I wydaje mi się, że ludzie dobrej woli, w tym między innymi prawnicy, powinni się zrzeszyć i powinni traktować troszkę to, co mówi obecny rząd. Wiem, że oni są straszni, idą jak czołg, ale tak jak ten telefon, który dzwoni i który nikogo nie rozprasza. I między innymi przestańmy mówić o tym, że uchwały cokolwiek podważają. Przestańmy mówić o tym, że można mieć prawo do aborcji. Przecież pan doktor nawet powiedział, i całkowicie się z tym zgadzam, że takiego prawa nie ma, że to jest niezgodne z konstytucją, więc temat jest zamknięty. I właśnie zastanawiam się, czy może można by było powywieszać jakieś plakaty z jakimiś hasłami, które oczywiście są tak mądrze sformułowane, żeby nikt do nich nie miał żadnego zarzutu, ale żeby właśnie jakby sterować, nie sterować, ale jakby pomagać ludziom myśleć o tym, o tych kwestiach, które może nie do końca są oczywiste, nawet z punktu widzenia prawnego. A jeszcze...
Ostatnie zdanie, pani Anno, bo dosyć długa wypowiedź.
Dobrze, a jeszcze a propos dostępu do informacji. Wiem, że to może być jakby takie ostatnie rozwiązanie, ale czasami można użyć VPN-a, żeby dostać się do informacji, które na przykład, jeżeli w Polsce byłoby coś na przykład niedostępne, to dzięki VPN-owi można na przykład zobaczyć informacje z innego kraju.
Dziękuję. Bóg zapłać. Pozdrawiamy. Który z panów, pani mecenasie?
Ja powiem tak, że odpowiadając na to pytanie pani, powiem szczerze, że Hans Urs von Balthasar miał takie trafne powiedzenie, że prawda jest symfoniczna. I to chyba to jest taka bardzo właściwa odpowiedź, że wszystko jest właściwie, że tak powiem, poukładane. Pani też mówiła o tym, że każdy powinien robić to, co należy, a prawnicy powinni, prawda, najlepiej się zrzeszyć. Kwestia jest jedna. No, stara zasada rzymska divide et impera działa, sprawdza się. Możemy mówić wiele, że uchwała nie znosi konstytucji. My o tym dobrze wiemy. My też wiemy, że alkohol szkodzi zdrowiu. My wiemy, że narkotyki szkodzą zdrowiu. Ale jeżeli stworzy się taki przekaz medialny dla ludzi, którzy na co dzień nie są prawnikami, nie są prezesami akcji katolickiej, to oni w końcu zaczną powtarzać te fakty. I ta destrukcja właśnie tego, powiedzmy sobie, tego demontażu systemu prawnego, systemu ekonomicznego, w ogóle systemu wartości trwa. I rzeczywistość wygląda tak, że z pewnością zgodzę się z jedną tezą, którą pani powiedziała, że kluczową rolę dzisiaj właśnie odgrywa prawo. Dlatego my nie tylko możemy modlić się o to, żeby byli dobrzy prawnicy, żeby byli na przykład odważni jak mój, że tak powiem, współtworzący tą audycję. I to jest dla nas istotne, że jeżeli będą tacy ludzie, to wokół nich z pewnością taka grupa wykwitnie. I wtedy będzie można mówić, szanowny rozmówco, o tym, że mamy nie tylko, że tak powiem, orkiestrę bez dyrygenta, ale mamy całą orkiestrę prawników, którzy słyszą prawdzie.
Znaczy ja, proszę państwa, oczywiście rozumiem ideę tą, którą pani chciała przekazać, tylko ja przestrzegam przed jedną rzeczą, bo tego lewica też by chciała. Oni by bardzo chcieli, żeby na tematy trudne wypowiadali się wyłącznie eksperci, żeby odebrać głos większości. Dlatego, że oni, mając świadomość, że zdominowali edukację uniwersytecką przez lata, oni nadają taki ton troszeczkę debacie publicznej, że oto eksperci mówią to, co my. Tylko oni mówią po prostu nieprawdę. I tu chodzi o to, żebyśmy my wszyscy byli przygotowani, to znaczy, żebyśmy nie grali na fałszywych tonach w tej orkiestrze. I to nie jest tak, że tylko my jako prawda, na nas, nie wiem, jako na prawników spada ten ciężar. Oczywiście też spada, żeby była jasność, ale to nie zwalnia z odpowiedzialności wszystkich uczestników życia społecznego przed tym, żeby być przygotowanym do dyskusji i używać argumentów. A problem z tą orkiestrą niestety jest, proszę państwa, taki, że to nie jest kwestia, że my sobie gramy bez dyrygenta, tylko mamy, proszę pana, teraz takiego mamy dyrygenta na samej górze, który wziął tubę, zabrał skrzypki skrzypaczką i mówi, grajcie sobie dalej tej orkiestrze. Bo to na tym polega ten zamach na demokrację, na tym polega ta kwestia konstytucyjna. To nie polega na tym, że komuś zadzwoniła komórka. Dyrygent zabrał trąbki. To jest taka różnica.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Cześć Boże, dobry wieczór, Robert z Poznania mówi.
Witamy, panie Robercie.
Tak w szkole, pamiętam ze studiów już wiele lat temu. Takie tylko zdanie, że nie byłoby postępu, gdybyśmy uważali, że ołówek już wymyśliliśmy i nic więcej nie wymyśleć. Demokracja może ktoś wymyślił, a teraz takie zdania, że nikt nie wymyślił nic mądrzejszego niż demokracja. To blokuje nas w myśleniu i w postępie i w dążeniu, kombinowaniu, żeby coś lepszego wymyśleć. Bo demokracja jednak, nałóżmy w więzieniu, to byłaby smutna dla jednego profesora, prawda? I tak samo w kraju, jak procent ludzi niegodziwych albo wychowanych na Polsacie czy w TVN-ie troszeczkę by przeważył, to byśmy też smutno skończyli. Także takie mówienie a priori wskazujące nas, że już nic nowego nie wymyślimy, to byłoby bardzo źle. No wprowadźmy na przykład demokrację. Można robić, co się nam chce z butelkami. No co będzie w kraju? Nie będzie porządku. Także demokrację trzeba czymś wspomóc i coś dobrego wymyśleć. A taki przykład, równy dostęp do telewizji. No jest równy dostęp. Każdy może oglądać trwama. Ile ogląda? Wszyscy, co ja chodzę, oglądają TVN i Polsat. A trwam, to ja jestem naprawdę szczęśliwy, jak jedno na 10 czy 20 zobaczę. No, na razie szczęść Boże.
Dziękuję, panie Robercie. Pozdrawiam, panie mecenasie.
Znaczy, proszę państwa, no, ale nikt nie wymyślił na ten moment nic lepszego niż demokracja. Zachęcam, proszę wymyśleć, przedstawić, wprowadzimy. Tylko na ten moment nikt nie wymyślił. To na tym polega problem z demokracją, że czy się to komuś podoba, czy nie. Można oczywiście być zwolennikiem, nie wiem, monarchii i wszystko się w monarchii zgadza, dopóki monarcha jest sensowny. No i to też ma wady. No, proszę podać ustrój, który istnieje. A jeżeli chodzi o wybór telewizji, to ja, proszę państwa, z tą tezą akurat nie zgodzę. Bo ja chciałem tylko zauważyć jedną rzecz. Wszyscy nadawcy, którzy są na multipleksie, wszyscy, którzy uzyskali koncesję, oni mają obowiązek, dlatego że korzystają z naszych pasm, te koncesje określają korzystanie z naszych pasm, z naszego dobra narodowego, jakim są pasma transmisji, czy cyfrowej, czy radiowej, czy jakiejkolwiek innej. I oni mają obowiązek robić to w zgodzie z ustawą o radiofonii i telewizji i z konstytucją. To znaczy mają także dopuszczać do głosu nasze środowisko, a tego nie robią. To jest przykład, który zawsze w mediach tutaj toruńskich jest jasny. Posłowie Lewicy czy Platformy nie chcą przyjmować tutaj zaproszeń, a są zapraszani. Dla nich zawsze studio jest otwarte do dyskusji merytorycznej, a nie chcą tutaj przyjść, a w tamtych mediach nam się głosu po prostu kompletnie nie udziela.
Poza tym, jeżeli jeszcze te głosy pojawiają się, no to proszę zwrócić uwagę, jaka tam jest narracja sączona w umysły ludzi, którzy są po drugiej stronie odbiornika. I to, co wcześniej tutaj padło, no siłą, to musimy sobie z tego zdać sprawę, są dziś właśnie media społecznościowe, tak? Ta przestrzeń, enklawa wolności, w której my powinniśmy stać się takimi youtuberami, czy w ogóle ludźmi, którzy kreują pewną rzeczywistość, a do tego trzeba pewnej, powiedzmy sobie, atrakcji, pójść z duchem postępu, ale technicznego, technologicznego i umiejętnie te kwestie związane z nauką społeczną Kościoła powiedzieć, a nie na zasadzie tylko, bo tak Kościół naucza. Proszę państwa, trzeba pokazać piękno Kościoła i dlatego trzeba odsączać, że tak powiem, ten cały fake, który jest aplikowany w przestrzeń innych ludzi i my w końcu jako katolicy pamiętajmy o tym, że oczywiście modlitwa jest istotą naszego życia, ale z niej wypływa treść do działania. Jesteśmy katolicy, tym różnimy się od protestantów.
I jeszcze jest jedna rzecz, też proszę państwa, ważna a propos tych mediów społecznościowych, że po prostu trzeba na swoim koncie takie treści promować. To znaczy, to nie może polegać na tym, że sobie państwo wysyłacie memy z kotkami i uważacie, że to załatwia sprawę, bo jeżeli wy podejmujecie działalność w mediach społecznościowych, to także macie dawać świadectwo wartością. Ja nie mówię tutaj, że ktoś ma nagrywać, jak odmawia koronkę, bo to nie o to chodzi, ale właśnie jak jest spór o aborcję, będzie spór o jakąś historię, nie wiem, ataki na żołnierzy wyklętych, które przecież z okazji 1 marca z lewej strony oczywiście wystąpiły, bo się nie mogli powstrzymać i tak dalej, patriotyczne działania. To wszystko można znaleźć w wartościowych mediach i nawet jeżeli sami się do końca na czymś nie znamy, zacytować, podlinkować, wrzucić na swoje media społecznościowe jakieś fragmenty na przykład z tego programu, z jakiegoś innego programu, jakieś fragmenty wypowiedzi dziennikarzy sensowne. To jest działanie, które, jeżeli byśmy nie tylko podejmowali, ono by bardzo szybko dużą część rzeczywistości zmieniło, dlatego że media społecznościowe bardzo mocno ograniczają zasięgi prawicowym treściom, ale jeżeli one by występowały masowo, jeżeli by katolicy pod tym względem działali sensownie, to one by po prostu falą te mury, wszystkie cenzury, które tak naprawdę istnieją, by je obaliły.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Witam uprzejmie, Rafał z tej strony.
Witamy, panie Rafale, proszę bardzo.
Proszę panów, proszę państwa, ja nie wiem, ja słyszałem, w początku lat 90. dużo mówiono o pluralizmie, a to partyjnym, czyli politycznym, a to teraz mówią panowie o pluralizmie w mediach, nie? O ile jakiś tam, powiedzmy, pluralizm polityczny jest, to pluralizmu medialnego nie ma. Dlatego, że jeśli chodzi o wartości, znaczy jeżeli uznamy, że temu pluralizmowi powinny podlegać także wartości, które są promowane w jakichś mediach, w jakiejś określonej liczbie mediów, we wszystkich mediach po prostu, no to wyjdzie na to, że wartości katolickie są reprezentowane, nie wiem, powiedzmy 10, nie wiem, no nie wiem, ileś tam mniejszość, po prostu jest to niecałe 10% nadawców prezentuje treści, no, nam, znaczy bliskie katolikom po prostu, co? A pluralizm jedynie sprowadza się do tego, że jest, nie wiem, powiedzmy 10 właścicieli, nie? Wszystkiego, nie? Po prostu. I do tego się tylko, czyli do dysponenta mediów, czy to właściciela, czy nie wiem, no, kogoś tam wydelegował, nie? Czyli pluralizm chyba też powinien polegać na właśnie różnorodności treści samej, co? Nie tylko formy własności, czy nie, tylko treści. Tak sobie myślałem no, o społecznej odpowiedzialności, no bo nie czytałem dokładnie ustawy o Krajowej Radzie. Nie znam dokładnie przepisów, ale no nie, no, nie może być tak, że nawet medium prywatne, korzystające ze swoich praw, może występować przeciwko porządkowi prawnemu, na przykład, nie wiem, nawoływanie do, nie wiem, do nienawiści, czy podważania niektórych tam zapisów wprost, nie? Po prostu tak nie może być, no bo to rozlatuje to tak, jakbyś miał, nie wiem, bombę w domu, nie? No i tylko czekać, aż rąbnie, no i to tak nie może być, albo tą bombę trzeba wyprowadzić, albo, znaczy wyprowadzić i zdetonować na zewnątrz, albo nie wiem, no coś. Albo zgasić dobrym proszkiem, a po prostu, ja wiem, co się działo w roku 2015, no to było w ogóle anarchia, nie?
Dziękuję, panie Rafale, dziękuję i pozdrawiam. Kto z panów? Bardzo proszę, pan doktor Dąbrowski.
Zacznę od tego, że jesteśmy odpowiedzialni sami przed Panem Bogiem za pewne kwestie. No tutaj nawet tak zastanawialiśmy się nad tym, gdyby rzeczywiście ten rynek mediów był 10%, jeżeli chodzi o media katolickie, to byłoby to nasze marzenie i pragnienie. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Pan wymienił media, wymienił pan Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Od niej dużo zależy, ale tak sobie trzeba odpowiedzieć na pytanie, co w tej materii zależy od pana. Dziś walka i batalia toczy się, nie wiem w jakim pan jest wieku, ale toczy się o młode pokolenie i trzeba być tam, gdzie oni są i umiejętnie sączyć wartości chrześcijańskie, katolickie w to młode pokolenie. Od 3 tygodni nigdy tego bym nie podejrzewał, jestem TikTokerem. W jaki sposób wchodzę na zajęcia z młodymi ludźmi i oni mówią, proszę pana, tam są takie treści u pana na TikToku, jest pan TikTokerem. Ja patrzę na odsłony, treści, które zamieszczam, krótkie, 15-30 sekund do minuty, ogląda 1500-2000 młodych ludzi. W inny sposób, ja nie mówię, że jestem wzorem do naśladowania, i tylko mówię jeszcze raz, że te treści do nich docierają w tym odmurzającym procesie edukacji, który chcą zaprowadzić i w tym odmurzającym świecie, który proponuje im antywartości jako coś najważniejszego. I w związku z tym tu trzeba próbować odejść. Mam wpływ na coś, mam tych ludzi, których zaprosiłem we własną przestrzeń. Ja nie będę liczył na Radę, prawda, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która może być prochrześcijańska, liberalna czy lewicowa. Ja muszę zadziałać w tej materii. I może będzie też u pana takie zdziwienie, że sam nie wiedziałem, że zostałem TikTokerem. Dzisiaj my musimy być w sprawach Pana Boga, tam gdzie są dzisiaj nasi młodzi ludzie i wyciągnąć ich z tego bagna neomarksizmu, pokazywać, że naprawdę wiara, Kościół, Bóg jest wspaniały, cudowny i piękny.
Telefon odbiorę, panie mecenasie, a później pozwolę. Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Krzysztof z Krakowa.
Bardzo proszę, panie Krzysztofie.
Ja chciałem zwrócić uwagę na rolę opozycji w demokracji, w praworządności również. Jak bardzo jest ważna, by patrzeć właśnie władzy na ręce, czy wywiązuje się z programu, z którym szła do wyborów, czy nie nadużywa władzy. To samo odnośnie mediów. Pluralizm w mediach, by były różne kierunki właśnie, bo jeśli będą media popierały jedynie władzę, to będzie obraz zakłamany, bo nie ma takiej władzy idealnej, która nie popełnia błędów. I obojętnie, która strona sceny politycznej by nie rządziła, ważna jest również bardzo mocna opozycja i bardzo mocne opozycyjne media. No, Polacy no, kochają, moim zdaniem bardzo ważne dla, kochani, to przesadziłem, ale bardzo ważna jest po tych latach komunizmu dla Polaków właśnie wolność i demokracja i praworządność, bo ostatnie rządy, 8 lat, no to trudno znaleźć kogokolwiek, komu sytuacja materialna by się pogorszyła. Może jedynie członkom Platformy i ludziom z nim związanych, no i nauczycielom, to też jakoś tam nie było zbytniej poprawy, ale poza tym to całe społeczeństwo niemal może powiedzieć, że gospodarczo była odczuwalna poprawa i opozycja szła z hasłami właśnie praworządności, przywracania i bardzo ważną rolę teraz musi odegrać opozycja, by sprawdzać, powiedzieć sprawdzam, czy dotrzymują obietnicy. Też oglądałem różne media przed wyborami i te właśnie opozycyjne to niemal tuż przed wyborami wszystkie pokazywały te sceny służb, Pegasus, naruszenia, nadużycia władzy przez służby. Pegasus, sprawa Lepera i ten piknik, śmigłowiec zamówiony przez, to niemal wypełniały cały program informacyjny. No i już można zauważyć, że i też szła opozycja z hasłem, że nie ma kontroli właśnie nad służbami. No i już można zauważyć, że tej kontroli nadal nie szła, mimo że szli z tym hasłem, to tej kontroli nad służbami nie wprowadzają.
No i Panie do tej Krzysztofie... pory, no
to głównie się odbywa na obsadzaniu swoimi ludźmi, nie na zmianach, rzeczywistych reformach, tylko na obsadzaniu swoimi ludźmi. Czy w sądownictwie, no w prokuraturze to już zupełnie jest, nie ma niezależności, to samo ze służbami.
Stawiamy kropkę, panie Krzysztofie. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Nasi goście, bardzo proszę, panie mecenasie.
Znaczy, to jest pytanie w dużej mierze dalej o pluralizm tak naprawdę. Znaczy, na czym pluralizm polega i jaka jest rola? Tego, że w demokracji mamy do czynienia z różnymi frakcjami, z różnymi poglądami, z różnymi grupami społecznymi. Proszę Państwa, pluralizm nie polega na tym, że jakieś wartości podlegają wartościowaniu, kto ma większość, ten jakieś wartości nadaje. Pluralizm polega na tym, że można głosić swoje poglądy, można przedstawiać te wartości i w ramach dyskursu całego społeczeństwa pewne kwestie czy poglądy się ścierają i w ten sposób dochodzi się do jakiegoś konsensusu społecznego. A w Polsce pluralizm jest zaburzony z prozaicznego powodu, jest dramatyczna nierówność medialna, to znaczy co z tego, że może być silna opozycja, jak ona się nie przebije w mediach. I żeby była jasność, nie uważam obecnej opozycji za silną. Z powodu tego, że jest kompletnie niespójna merytorycznie od strony aksjologicznej, bo popieranie aborcji to jest coś, co w ogóle PiS-owi bardzo mocno służy. Jest genialnym rozwiązaniem na to, żeby mieć 20% w kolejnych wyborach. A z punktu widzenia siły i oddziaływania, no to proszę zwrócić uwagę, że opozycja w zasadzie z dużych mediów nie może wskazać żadnego dużego medium. Największym, które jedynym na multipleksie będzie TV Trwam, gdzie jest jakiś głos konserwatywny przedstawiany, a w pozostałym zakresie będzie tylko wyśmiewanie i ciemnogród i tyle, i nic więcej. Proszę zwrócić uwagę na dramatyczną sytuacji oglądalności telewizji publicznej, no bo jak ktoś ma oglądać fakty, to woli je obejrzeć w TVN-ie, niż je ma oglądać potem o 19.30. No po co taki program, który powiela coś, co jest gdzieś indziej? Bo oczywiste, że to się nie ma prawa udać. Bo obserwatorzy, telewizowie, którzy oglądają tego typu materiały i to jest coś, co oni chcą oglądać, oni to oglądają w TVN-ie, a nie na TVP. A ci, którzy byli na TVP, odpłynęli do mediów internetowych, bo nie mieli w przestrzeni tej multiplexowej poza TV Trwam żadnej alternatywy. I proszę Państwa, no pluralizm, no niestety, no on polega na tym, że my musimy także w tym dyskursie, w takim klasycznym oczywiście, kiedy ten pluralizm rzeczywiście jest, wysłuchać także wartości czy poglądów, z którymi się nie zgadzamy, ale na tym właśnie polega kształtowanie poglądów społecznych. Ale proszę się tego nie obawiać. Katolicy jako jedni, bo ja uważam oczywiście, że jedyni, mają tę przewagę, że jeżeli, jeszcze raz powtarzam, uważamy, że Pan Jezus był prawdą, to my, mając tylko i wyłącznie wolność wypowiedzi, wolność religii, wygramy. Bo my jesteśmy w stanie normalną argumentacją, logiką, etos, patos i logos, klasycznie z Arystotelesa idąc, każdą dyskusję wygrać. Pozwólcie nam tylko korzystać z wolności słowa, wolności religii, katolicyzm wygrywa. Zresztą widać chyba, jaka religia najbardziej dominuje na świecie i to nie jest przypadek.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Piotr, województwo podlaskie.
Prosimy, panie
Chciałem
Piotrze.
Chciałem też zapytać się i o opinię, czy akurat dobrze rozumuję, ale chodzi mi, że czasami są ustawy tworzone w państwie polskim pod przykrywką dobra obywateli. Na przykład powiedzmy taka ustawa, jak ustawa o ochronie lokatorów, lokatorska, najemcy czy ten. No i ona generalnie miałaby chronić matkę z dzieckiem czy coś takiego przed... Ale mi się zdaje, że ta ustawa to może bardziej powinna się nazywać ustawa o ochronie interesów w banku. No bo jeżeli ktoś zna prawo, na taki co wynajmujący, to można być na ostatnim miejscu wynajmie dla matki z dziecka ze związku na ryzyka, że na przykład jeżeli by ta kobieta jakaś jedna się trafiła, która nie płaci, no to jakie są straszne problemy dla wynajmującego. I ja uważam, że niektóre ustawy są tworzone na przykład bardziej pod banki, że bank ma być jedynym najemcą. Jeżeli ktoś bierze kredyt, to dalej bank jest właścicielem tego banku, bank jest właścicielem tego mieszkania, no a taka młoda osoba, no to można powiedzieć, jest przez 20-30 lat no niewolnikiem banku, więc chodzi o to, że czasami najemcy są napuszczani na właścicieli, właściciele na najemców, można powiedzieć takie dwie marionetki, a u góry można te pacynki, można powiedzieć, że trzyma polityk i bankier, no gryźcie się, gryźcie. I o to chodzi, że no bo jak nowe mieszkania się sprzedają, bank zarobi, w ostatniej, jako trzeci deweloper, no gospodarka się kręci, a taki najemca jak Kowalski, taki, który tam wynajmie zarobi 300 czy 1000 zł, w ogóle nie jest potrzebny dla tej grupy, tej wysoko, chociaż to by rozwiązało, no nagle 1 300 000 mieszkań by się pojawiło, bardzo, bardzo dużo, na przykład wynajmujący by się nie bali tych mieszkań. Rodziny, 20-latek wcale nie musi mieć własności. Może po prostu wynajmować łatwo, prosto, jeżeli by nie było tego strachu. Bo tam ktoś mówi, że a tam parę osób. No ale jeżeli mamy na dzielnicy wystarczy jednego mordercę, no to wszyscy się boją na dzielnicy. Tak samo wystarczy, wśród najmujących się trafi parę przypadków, jak podaje tam państwo w państwie, czy tam różne tam gazety. No i jest ogólnie strach, że może lepiej pustostany zostawić, a tak samo no, państwo mówi, że jak to oni pomagają w budownictwie dla młodych i ten VAT został przy budowie domu zabrany, kiedyś można było odliczyć, czekać na jakieś pozwolenia, nie pozwolenia, to ci deweloperzy inni wiedzą, że to trwa latami.
Tak, o prawie budowlanym dzisiaj nie rozmawiamy, panie Piotrze.
Ja wiem, ale chodzi ogólnie o ustawy, które są tworzone, powiedzmy tak, jak powiem tak przenośnio, że na przykład SB, Służba Bezpieczeństwa, no piękna nazwa, ale kto usłyszał, to pewnie nogi mu drżały wtedy. Nie, wcale nie był miał poczucie bezpieczeństwa. Ja tak samo uważam, że ustawa o ochronie lokatorskiej wcale ani nie chroni lokatorów, ani wynajmujących. Ona
Dziękuję.
Chroni interes banku.
Dziękuję. Pozdrawiam, panie Piotrze. Ktoś z panów do pana Piotra?
Znaczy, proszę państwa, no to jest oddzielny temat. On oczywiście jest jakimś elementem tego tej destabilizacji, o której żeśmy mówili, tej części telewizyjnej. Bo rzeczywiście sprawy najmu są postawione na głowie. I rzeczywiście to jest też o tyle celowe działanie, ale nie tu bym widział, że chodzi o interes banku, tylko chodzi o to, żeby maksymalnie utrudnić ludziom założenie rodziny na końcu. To znaczy oni nie mają mieć świętego spokoju w miejscu jakiegoś takiego azylu właśnie w postaci mieszkania i miejscu spokojnego zamieszkania, tylko żeby tą sytuację maksymalnie utrudnić i wpędzić ich w ten rodzaj niewolnictwa, jakim są kredyty hipoteczne, w oczywisty wręcz sposób uwiązania człowieka. Na warunkach, na które zwykły człowiek nie ma wpływu, bo to jak nie będzie indeksowanie do franka, to będzie WIBOR, który jest tak samo niezgodny z prawem, jak i te indeksowania do franka są niezgodne z prawem, bo to jest tylko wyłącznie po stronie banku decyzja o tym, w zasadzie jakie my płacimy raty, nie mamy na to żadnego mniej więcej wpływu, to wyjątkowo ktoś mógł wziąć kredyt na stałej stopie tak zwanej i uniknąć wyboru, ale to był, myślę, że około procenta wszystkich udzielonych procentowo kredytów hipotecznych tak z 5 lat temu. I proszę państwa, to co pan powiedział, że tutaj mamy do czynienia z sytuacją zamrożenia, takiego efektu mrożącego, że ludzie nie chcą wynajmować. Ja się z tym do końca nie zgadzam, dlatego że w tej chwili w większości przypadków ludzi racjonalnych, oni wynajmują tak zwany najem krótkoterminowy, obchodząc te wszystkie regulacje, więc sobie i tak system poradził z tymi pomysłami. Są jeszcze lepsze te na to sposoby, ale to też nie jest miejsce i czas, żeby to opowiadać. Ale jest jedno zjawisko, które pan wpadł w pułapkę, że to jest wynik właśnie tej ustawy. To znaczy pan mówi, że są mieszkania, ktoś je kupuje i nie chce ich wynajmować, bo boi się tej ustawy. Nie, jak kogoś było stać kupić mieszkanie, to jego też stać, żeby wziąć poradę prawną, jak to wynająć bezpiecznie. Te pustostany, które pan mówi, to są niestety mieszkania kupione w bardzo dużej ilości przez fundusze inwestycyjne, które kupują je nie po to, żeby z nich korzystać jako mieszkań, tylko jako lokatę kapitału, a potem je sprzedać z zyskiem. I to jest rzecz, która powinna być absolutnie ukrócona. To znaczy, proszę państwa, nie jest zdrową sytuacją, że jak przykład podaję, w danym mieście powstaje 100 tysięcy mieszkań, to 25 tysięcy jest kupowane przez fundusze inwestycyjne i nie trafia na rynek. A taką mamy sytuację mniej więcej w Polsce, że szacuje się, że nawet do 1/4 mieszkań jest kupowane tylko po to, żeby zamrozić pieniądze. No to tych mieszkań będzie brakować, no to jest naturalne. Ja nie mówię, żeby ktoś sobie nie mógł tak inwestować. Niech inwestuje, tylko niech mu się to po prostu podatkowo nie opłaca. Jak już chcesz kupić mieszkania, to chociaż je wynajmij, prawda? A nie zostaw pustostan, bo to jest dla nas społecznie niedopuszczalne, bo ludzie muszą mieć gdzie założyć rodzinę. To jest rzecz oczywista.
I tutaj jeszcze dodam tylko tyle, że rzeczywiście zgadzam się z tym, co tutaj zostało powiedziane, bo ta cała rewolucja kulturowa dotyka również tych kwestii bardzo ważnych, istotnych, gdzie są finanse i pieniądze i warto się zastanowić nad tym, no skoro banki mają tak wielu lobbystów gdzieś tam, prawda, kręcących się wokół polityków, to zastanówmy się nad tym, co my robimy jako katolicy, jak my lobbujemy za tym, żeby to miało wyraz właśnie nie jakiejś lichwy, czy tego, co tutaj przed chwileczką padło, tylko jak jesteśmy w stanie również wpływać na te decyzje, żeby było to zmienione w systemie prawnym.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zygmunt z Białogardu. Ja chciałbym parę takich spraw poruszyć, ale to nie pod wpływem jakichś ostatnich przemyśleń, tylko w oparciu o obserwacje, no co najmniej 40 lat, bo i w tym czasie działałem w grupach duszpasterskich i te wszystkie sprawy, no można powiedzieć, od kuchni widziałem też te takie zależności statystyczne. I tak trochę się dziwię, że tego problemu nikt nie widzi. On był już bardzo poważny kilkadziesiąt lat temu, a w tej chwili to jest rzecz no już no niesamowita. Bo to tak, o co chodzi? Czyli katolicy, którzy regularnie uczęszczają właśnie do kościoła, w ostatnich wyborach poparli masowo koalicję 13 grudnia. Przecież ona na sztandarach wszyscy. To nie jest prawdą, że PESEL nie, czy Trzecia Droga nie niosła. nieślisz na sztandarach prawo do aborcji i w ogóle do cywilizacji, śmierci i jeszcze innych takich spraw, no naprawdę, które dla katolika powinny być jednoznacznie. I można powiedzieć tak, wierni przyczynili się do wprowadzenia obecnie w ekspresowym tempie cywilizacji śmierci. To jest jakby jedna sprawa. I nie widzą w tym nic złego, że przyczynili się do rozkręcania zabijania najmniejszych. Może im nie skończoność już, bo jak ta machina została rozkręcona, to ona już idzie w nieskończoność. I mimo tego totalna cisza. Nie jest to problem duszpasterski, a jeżeli chodzi o media, no to moje części parafii, 4000 osób, 4 gazety, to jest promil. Promil, nie jakieś tam 10%. A jeżeli przecież wiem, bo z tych ludzi i mam kontakty, rozmowy i tak dalej, no to z mediów katolickich praktycznie nikt nie korzysta. Czyli korzystając z tamtych mediów, które reklamują cywilizację śmierci, czy to i inne takie zgorszenia w tym najmniejszych, tak jakby zapomnieli o tym kamieniu młyńskim. Nawet samo włączenie tej telewizji to powoduje, że tak jakby finansują, bo mają większe opłaty te firmy, instytucje od reklam i cisza. Ja nie wiem, to już chyba kamienie... Jedyna nadzieja, że kamienie zaczną wołać.
Dziękuję, panie Zygmuncie.
Tak. Katolików, 3% zagłosowało nie na tą koalicję, a tu, to by wyskoczyła różnica 6% i nikt by takich ustaw nie wprowadzał. A każdy tak chodzi, to jest sprawa katolików. No trudno wymagać czegoś od liberałów, od lewactwa. I jeżeli tego nikt nie zrozumie, to nic się nie zmieni.
Dziękuję, panie Zygmuncie, pozdrawiamy. Bardzo proszę, pan doktor Dąbrowski.
Powiem tak, że kluczowe w tym aspekcie będzie zwrócenie uwagi na stan i kondycję ruchów, stowarzyszeń, bractw. Tak? Jest taka dobra książka, którą mogę panu polecić, biskupa Atanazego Schneidera, Wiosna Kościoła, która nie nadeszła. Mówimy o wielu ruchach, stowarzyszeniach, bractwach, ale proszę zwrócić uwagę, czy bycie i formacja w takich ruchach, stowarzyszeniach, bractwach, czy ona przekłada się totalnie na zmianę mentalności społeczeństwa? Czy nie mamy do czynienia z czymś takim, co już dziś fachowcy mówią, jak chociażby kwestia protestantyzowania się świadomości katolika? Esencja jest taka, że no, trudno jest powiedzieć, powołać się na jakieś badania, ilu i ile procent, jacy ludzie, jacy katolicy, czy ci, którzy przyszli do kościoła, zainfekować go od wewnątrz i powiedzieć, że tą drogą należy postępować i uwiedli inne osoby. Natomiast no, kwestia jest, myślę, bardzo prosta i oczywista. Powrót do źródeł, tak? I to wyprowadzi Kościół na prostą. I to, co jest piękne w Kościele rzymskokatolickim, to, że nigdy nie widzi on w kryzysie czegoś już definitywnie niemożliwego do powstania. Zawsze dla Kościoła jakikolwiek kryzys był twórczy. Jeżeli nie pojawiał się mąż opatrznościowy, to pojawiały się całe grupy i dowodem na to są właśnie święci. I wreszcie trzeba skończyć mówić o pewnych rzeczach, a zacząć robić, działać, ale żeby to nie była to, co powiedział kiedyś Ojciec Święty bodajże Pius XII, żeby to nie była znów herezja czynu, że popadliśmy w czyn dla samego czynu i działamy. To ma być katolicki. Jeżeli ma być czyn, to ma być czyn katolicki. Żeby to było odróżnienie polityka katolickiego od kogoś, kto jest, określa siebie jako, nie wiem, niewierzący czy katolicki liberał. Nie ma czegoś takiego. W Ewangelii jest sprawa postawiona jasno. Albo letni, albo albo gorący. I to jest proste i oczywiste. Albo chłopie, kobieto, przyjmujesz katechizm i nauczanie Kościoła, albo nie jesteś katolikiem. Tu nie ma rozmywania, rozdrabniania doktryny chrześcijańskiej. Jezus Chrystus, wracając sądzić żywych i umarłych, będzie pytał o depozyt wiary. To, co zostawił, ma być ustrzeżone, ale nie na zasadzie, że strzeżemy i nie dotykamy. My mamy rozwijać w przestrzeń wiary, wprzęgać innych ludzi i naprawdę widzimy, że poruszając jeszcze, odpowiadając panu na tą kwestię właśnie demaskowania tych wszystkich, którzy wkradli się do kościoła jak koń trojański, o czym pisał bardzo dawno temu Dietrich von Hildebrand w Koniu Trojańskim w Mieście Boga. Mamy takich ludzi, którzy potrafią demaskować, potrafią przestrzegać i zmuszają wszystkich do myślenia i każdy z nas musi podjąć tę misję, nie czekając na to, co powie najpierw biskup czy papież. Z mocy sakramentu chrztu i bierzmowania mamy działać. Ja na koniec powiem tylko jeszcze, odpowiadając panu, kiedyś świętej pamięci biskup Dębowski, widząc w kościele nauczającego człowieka, mówiącego o kwestiach społecznych, mówi, że to go bardzo poruszyło i poirytowało. I kiedy skończył przemawiać, mówi, nie chciałem mu zrobić wstydu przy wszystkich ludziach, ale podszedłem do niego i zapytałem go, kto ci dał takie upoważnienie do tego, żeby stanąć w tym miejscu i takie rzeczy mówić? Mimo, że mówiłeś dobrze. A on mówi, a ksiądz biskup, ja nie przypominam sobie, kiedy bym coś takiego dawał. Ja otrzymałem od księdza biskupa sakrament bierzmowania. I mówi wtedy biskup, że otrzymał wielką katechezę i myślę, że dla nas to jest istotne i ważne. Nie czekajmy, róbmy to, bo to jest nasz obowiązek i nie możemy z tego obowiązku po prostu zdezerterować.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Chciałam do tematu troszkę może rozszerzyć problem tych pigułek dzień po. Ja jestem lekarzem. Chciałam zwrócić uwagę rodzicom, że zgadzając się na to, żeby nieletnie dziecko w okresie dziewczynka, w okresie rozwoju zażywała bombę hormonalną, ona może się ubezpłodnić na całe życie. Czy rodzice nie chcecie mieć wnuków? Zastanówcie się nad tym. Nie wolno pozwolić dzieciom wybierać czegoś bez zgody lekarza, używania hormonów bez zgody rodziców. Proszę państwa, to naprawdę jest zbrodnia. Tutaj jest jeszcze kilka innych problemów. Jeżeli 15-latka może zachodzić w ciąży, czyli znaczy z domniemania popiera się pedofilię. Następnie nie mówi się o tym, że może to być ewentualne zabicie dziecka, bo to nie zawsze, prawda, zachodzi się w ciąży. Natomiast jest jeszcze jedno. Występują u tych dziewczynek, które zastosowały i u kobiet pigułkę dzień po, zespoły poaborcyjne. Jest to tragedia kobiet. To jest uderzenie w kobietę, czyli w to miejsce, gdzie rozwija się człowiek, któremu Pan Bóg daje duszę. Rodzice, odprzytomnijcie i protestujcie. Chodźcie do szkół. Nigdy we dwójkę, w pojedynkę, zawsze grupą. Weźcie sobie lekarzy, pielęgniarki, którzy mają zdrowe pojęcie, bo żeby bronić życia, wcale nie trzeba być człowiekiem wierzącym. Nawet uczciwy ateista potrafi, to ja jestem oczywiście człowiekiem wierzącym, ale uczciwy ateista też to samo powie. Dlatego, że od momentu wejścia plemnika do jajeczka mamy nowego człowieka. To nie jest żadna część matki. No już w tej chwili tym argumentem mniej szermują, dlatego że wiedzą, że to jest ostatniego rzędu głupota. Ale WHO wprowadziło dla zmylania ludzi, że ciąża jest dopiero wtedy, kiedy dziecko się zagnieździ w ścianie macicy. To jest bezczelne medyczne kłamstwo. Dziecko jest od momencia zapłodnienia, a nie zagnieżdżenia się zygoty. Uważam, że należy zwracać rodzicom uwagę wszędzie, gdzie się tylko da. W kościołach mówić o tym. Nie milczeć. Nie tylko w Radiu Maryja, ale trzeba uczulić kapłanów, żeby zwracali na to uwagę rodzicom i mówili o tym. To jest zbrodnia, to chodzi o ubezpłodnienie Polek po to, żeby Polaków nie było. To, co w 1797 zaplanowali car rosyjski i władca Prus, żeby Polski w ogóle nie było. Dziękuję bardzo.
Jak pani na imię, pani doktor?
Na nasu.
Jak dziękuję pani na imię?
Z Panem Bogiem i dziękuję za wszystkie działania ratujące Polskę, a nie tylko Polskę, bo również to przecież działa na całym świecie.
Jak pani na imię? Jak pani na imię? Jak pani na imię?
Bogu miła.
Dziękuję, pani doktor, pozdrawiam bardzo serdecznie. Bardzo proszę, panie mecenasie.
Znaczy generalnie tutaj się z tą wypowiedzią należy zgodzić, prawda? No, identyfikacja wszystkich tych problemów jest prawidłowa przez panią doktor i ta wypowiedź jest słuszna. Tutaj jakby rozwijając tę kwestię, to proszę pamiętać o jednej rzeczy. No, chodzi o to, że tak samo zresztą jest z tymi tabletkami, dlaczego mają dzieci je zażywać. My bądźmy konsekwentni. No, jeżeli oni zakładają, że poczęte dziecko nie jest człowiekiem, nie jest dzieckiem, to dziecko zaczyna być towarem. No po prostu zaczyna być przedmiotem. Nie jest podmiotem, tylko jest przedmiotem. Dlatego można sobie kupić na targach dziecko, czyli zamawiamy sobie surogatkę. Dlatego możemy dziecku podawać hormony, które je pozbawią możliwości płodności, bo to jest towar. No i my traktujemy to dziecko w taki właśnie, niestety, w taki sposób. A wracając do tej jeszcze wypowiedzi wcześniejszej, bo tam oczywiście ja się zgadzam z tym, że mamy farbowanych lisów w środowisku tych, którzy się uważają za katolików, ale problem z katolikami w sferze politycznej i medialny jest też taki, że mamy do czynienia z tym zjawiskiem tego protestantyzmu, to znaczy działania, które ma rzekomo zwalniać katolika z działań faktycznych w społeczeństwie, dlatego że on poszedł się pomodlić. Modlitwa ma oczywiście fundamentalną wartość, ale my nie możemy spłycać działalności, i to przecież wynika z nauczania Kościoła, z dokumentów Kościoła, przecież kierowanych do dziennikarzy, kierowanych do prawników, kierowanych do lekarzy, kierowanych do duszpasterzy, że
polityków,
do polityków. Przecież tych dokumentów jest dużo, przecież one są dostępne, to można odnaleźć. To nie może polegać na tym, że jeżeli ja poszedłem i odmówiłem modlitwy, to zwalnia mnie z działania. To właśnie to jest czysty protestantyzm, to nie jest zgodne z naszą doktryną, że właśnie my mamy po pierwsze dawać świadectwo czynem, no módl się i pracuj, a nie módl się i kropka. Prawda? To jest ta różnica między nami a protestantami. A proszę też zwrócić uwagę, że my kompletnie nie patrzymy też na to, co Pan Jezus mówił, że czasami trzeba być lisem. I proszę zwrócić uwagę, że to, co Pan powiedział, ten, który się wypowiadał, że wystarczyło, żeby 3% zagłosowało na PiS. I owszem, no w PiS-ie mieliśmy, mamy farbowanych lisów, teraz przy in vitro było to widać. Mamy problem z moralną postawą części tego środowiska, ale jednak mamy też w tym środowisku przedstawicieli, co do których tej postawy wątpliwości nie ma. Mamy sytuację w Konfederacji bardzo podobną, a jednocześnie mieliśmy byt polityczny jak PJJ, który odebrał dokładnie te głosy, które zabrakło, żeby to wszystko, co się teraz dzieje, się nie wydarzyło. I proszę zwrócić uwagę, czy ktoś z PJJ wziął odpowiedzialność za to, co się stało. Czy ktoś skolwiek z tego środowiska podjął jakiekolwiek działania teraz na temat tego, co się dzieje w sferze tej, której powinien chyba najbardziej dotykać. W sferze właśnie aborcji, w sferze wykorzystania struktur własnej partii, nie wiem, do protestów, do zbierania podpisów, do jakiejkolwiek innej działalności niż pompowanie prezydenta jednego z miasteczek. Przystaje sympatii dla tego miasta, bo to brzydko powiedziałem miasteczka. Nie dzieje się nic w tej sferze. I proszę zwrócić uwagę, ile ludzi, którzy w takim poczuciu jak gdyby dobrze spełnionego katolickiego obowiązku doprowadziło do tych wszystkich owoców, które dzisiaj my zbieramy. Bo to ewangeliczne zbieranie owoców nastąpiło. Proszę popatrzeć, co się stało. Czy stało się lepiej niż było, czy jest gorzej niż było? Proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy do czynienia z tą sytuacją przed wyborami, gdzie wszyscy liczyli jednak na to, że dojdzie do jakiegoś rodzaju porozumienia, że to nie nastąpi to, czego się wszyscy przy Doncie obawiali, że nam zabraknie tych kilku procent, które się przełożą na 220, powiedzmy, mandatów Konfederacji i PiS-u. Ale to się wszystko stało przez te głosy, to nie przez jakiekolwiek inne. To nie była sytuacji takiej, że nam były potrzebne głosy z Platformy. Tu nam chodziło też o to, że my musimy rozumieć, na czym polega metoda Donta. No jeżeli my doprowadzamy do sytuacji, że jest partia, która nie zbiera 5%, to te 5% co do zasady idą na największego, ale w przypadku akurat ostatnich wyborów, nie wiem, czy sobie ludzie z tego zdają sprawę, którzy na PJJ głosowali, to wasze głosy wprowadziły 6 posłów z Zandberga. Tak się przełożyły te głosy. Nie weszła poseł Siarkowska na przykład, która była antyszczepionkowa, właśnie była reprezentantem rzeczywistym waszego środowiska. Ona nie weszła dzięki tym głosom. I trzeba rozumieć, na czym polega też tego typu metoda tych głosów liczenia. I oczywiście tutaj też, żeby była jasność, ja PiS-u nie rozgrzeszam i PiS uważam, że zrobił bardzo zły ruch, że podcinał Konfederację, bo też na własne życzenie podciął sobie te 1,5% głosów, które mogła mieć Konfederacja więcej. I też może by to rozwiązywało sytuację. Nie mielibyśmy dzisiaj takiej sytuacji, żeby trzecia droga, Lewica i Platforma miała większość po prostu. Wtedy Konfederacja mogła mieć te kluczowe głosy. I to też byłoby zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Ale my też musimy, jako katolicy, my nie możemy udawać, że nie ma metody Donta, że my nie wiemy, jak ten system działa. I nagle sobie pojawia się partia, która mówi, że, cytując Wałęsę, Matkę Boską w klapę i do przodu. I że to zbiera 1,5% mniej więcej głosów w Polsce. I nikt się nie zastanawia, dlaczego to środowisko nagle wyrasta i dlaczego... Jakie tego mogą być skutki? No, my jako katolicy, którzy mają coś pod tą czaszką, my mamy obowiązek korzystać z naszych talentów, bo do tego się sprowadza ten nasz obowiązek interweniowania w sprawach społecznych, że Pan Jezus nas, jak przyjdzie na ten koniec, o ten depozyt wiary spyta, to jeszcze zapyta, ja Ci dam taki talent, a Tyś się modlił tylko w kościele, tak. A czegoś talentu nie wykorzystałeś? Byłeś lekarzem, byłeś prawnikiem, byłeś dziennikarzem, a Ty się tylko modliłeś w kościele. W kościele to się modlił ten Pan, widzisz, on ma deficyty intelektualne, jest bardzo pobożnym człowiekiem, ale on nigdy nie mógł skończyć studiów i on się miał modlić, a Ty miałeś coś robić. I
tak.
Nic nie zrobił.
Tak, Panie doktorze, słuchaczka dosyć długo już czeka, więc ja odbiorę telefon dobrze. I później pozwolę dobrze, odnieść się także do tego wątku. Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Szczęść Boże, Maria z Centralnej Polski, serdecznie witam ojca prowadzącego, zaproszonych gości i tak chciałam się przyłączyć do tego, co mówił jeden ze słuchaczy, właśnie rola Kościoła, bo proszę Państwa, niestety, no tak jest, że wielu katolików, którzy chodzą do kościoła regularnie, nawet nie tylko w niedzielę, ale też i na co dzień, czyli codziennie chodzą, słuchają, oglądają telewizję TVN i BIS i temu podobne. I teraz jest pytanie, starsza osoba czy w średnim wieku, która ogląda te media, chodzi do kościoła codziennie, ale jeżeli nie usłyszy na kazaniu, że aborcja jest grzechem, pigułka porówniesz, in vitro, co się za tym kryje, skąd ma uzyskać tą wiedzę? Jeżeli też czyta pisma, już nie będę mówiła tytułów jakie, no to są osoby, które nie mają źródła. No jednak tutaj Kościół powinien w tych trudnych czasach odegrać znaczącą rolę. Oczywiście nie mówię o wszystkich, tak? No na przykład taka msza jak dzisiaj w Toruniu. Takiego kazania nie usłyszymy w takim osiedlowym kościele, ani w niedzielę, ani w dzień codzienny. Jest pytanie, czy księża, którzy w małych, dużych miejscowościach, ja teraz mówię o dużej miejscowości w Polsce, czy nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą, co się za tym kryje, bo kazania mam wrażenie, że owszem, głoszą ponadczasowe, ale które nie dają katolikom, nawet głęboko wierzącym, tej wiedzy. Bo jeżeli ktoś głosuje na partię, która popiera aborcję, to zachodzi dla mnie pytanie, czy nie jest w stałym grzechu. No bo popiera partię, która się przyczynia do tego, że aborcja jest dozwolona na żądanie, na życzenie. Czyli no, ta osoba rzeczywiście jest w stałym grzechu, chociażby in vitro. No, dochodzi do tego, że katolicy chodzący co niedzielę do kościoła modlą się o poczęcie dziecka z in vitro. Dlaczego? No, nie mają po prostu tej wiedzy, czyli kościół taki w całej Polsce, tak? No, powinien się obudzić, uświadomić katolików. No, oni, jeżeli słuchają na co dzień, tak powiedziałam, tych mediów, których słuchają, no skąd mają nabyć wiedzę, jeżeli nie czytają literatury, która rzeczywiście ich może uświadomić, no to żyją w przekonaniu, że są święci, ale niestety żyją w ciągłym grzechu, moim zdaniem. Kto ich ma uświadomić, co to jest pigułka? Pony, jeżeli media tego nurtu mówią o tym, no, że to jest pigułka jak każda inna, tak? Jeżeli chcemy uzyskać lek, który uśmierza ból, no to musimy pójść do lekarza, tak? APAP możemy dostać w aptece bez recepty, ale inne leki, no niestety uśmierzające ból, otrzymujemy po wizycie u lekarza, a nie są tak szkodliwe jak pigułka po. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Mario. Szczęść Boże. Pozdrawiamy. Pan doktor Dąbrowski, bardzo proszę.
Kwestia pierwsza jest taka, że no z pewnością nie układałbym kazań, prawda, prezbiterom. Zostawiłbym im wolność w tym, co mają głosić. To jest taka kwestia, bo podejrzewam, że zrobiłby się z tego taki duży, jak to mówiąc kolokwialnie, młyn, ponieważ w kościele, załóżmy przy 150 osobach, które przyjdą na mszę świętą jedną, każdy będzie chciał, żeby poruszono jego wątek. A druga kwestia jest taka, że jednak telewizję, radio włącza sobie jakikolwiek obywatel, katolik i ta narracja tam płynie bardzo, bardzo długo i bardzo często. Ksiądz ma podczas tej, nie wiem, załóżmy teoretycznie 45 minut 7 na kazanie i czy jest w stanie odkodować, no oczywiście bierzemy pod uwagę działanie Ducha Świętego, ale tu jest ta kwestia bardzo istotna i ważna. Kazania pozostawmy, tak? Nie cenzurujmy ich, nie wnikajmy. Natomiast jeszcze trzeba, droga Pani, powiedzieć o jednej rzeczy. Mamy jeszcze i oby zostało tak, jak jest w katecheze w szkole. Pytanie o stan lekcji religii, pytanie o to, dlaczego in vitro jest, dlaczego takie jest nauczanie Kościoła na temat in vitro, dlaczego na temat aborcji jest takie. To są kluczowe kwestie, one występują normalnie w sprawach, powiedzmy sobie, nauczania Kościoła katolickiego, ale wracam do tej myśli, którą powiedziałem wcześniej. My dziś w Kościele jesteśmy na etapie uzdrowień, dotyku Ducha Świętego, spoczynku w Panu, tak? A gdzie jest nasze zaangażowanie społeczne, tak? Nasze wyjście i ta przestrzeń, powiedzmy sobie, i w mediach społecznościowych, i w mediach jakichkolwiek innych, i w przestrzeni tej kulturowej została zagospodarowana przez lewicę i ona nam dyktuje dzisiaj warunki. I my możemy żądać, żeby nam to powiedziano w kościele, ale zwróćmy uwagę sobie na te tendencje spadkowe. Ilu ludzi chodzi do kościoła, ilu ogląda stacje przez panią wspomniane. Dlatego trzeba się angażować, zobaczyć, odkryć na nowo, jak to mówi święty Paweł, ten charyzmat. I co jest jeszcze ważne, ja cały czas to powtarzam, gdzie jestem, tożsamość bycia katolikiem. Jesteśmy katolikami, nie jesteśmy protestantami. I to jest dla mnie klucz do rozumienia tego, jak muszę angażować się w moje chrześcijaństwo, w mój katolicyzm.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi teraz Imre z Szwajcarii.
Jak panu na imię?
Imre.
Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo.
Jesteśmy na antenie, słuchamy pana. Bardzo proszę rozpocząć wypowiedź.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wielebnego redaktora księdza Piotra i zacnych bardzo gości. Mam 5 punktów terminologii. Po pierwsze, zabicie to jest, jeżeli ktoś na przykład w nocy samochodem niechcący potrąci nieoznakowanego w nocy podpitego rowerzysty. Aborcja. To jest zaplanowane płatne morderstwo, egzekucja wykonana przez zbrodniarzy, którzy nazywają siebie dla zmydlenia lekarzami. Płatni mordercy, którzy mają w swoich kalendarzach zapisane daty i godziny egzekucji, poćwiartkowanie ludzi, spacerują między nami, cieszą się poważaniem społeczeństwa. Drugi punkt. Kara śmierci istnieje we wszystkich państwach Europy. Aby podpaść pod tę karę, wystarczą 2 przewinienia. Należy być niewinnym i słabym, lub przynajmniej słabym. Skoro kara śmierci już istnieje, należy postarać się, aby ona była dla ciężkich przestępców, a nie dla niewinnych osób. Trzeci punkt. Nie istnieją kobiety czekające na urodzenie dziecka, lecz matki czekające na urodzenie dziecka. Punkt czwarty. Angelus oraz pierwsza i trzecia tajemnica różańca radosnego. Pan Bóg stał się człowiekiem we miasteczku Nazarecie, 25 marca, a nie 25 grudnia w Betlejem. Bóg urodził się 25 grudnia w Betlejem. I piąte, tłum osób nazywamy tłumem, rzeszą osób, lecz nie masą ludzi, bo masa to ludzi, masa to kilogramy lub tony. Martin Luther nazwał osoby niepełnosprawne massa carnis, czyli masa mięsa. To jest wyraz materialistów. Też mówimy o liczbie osób, a nie o ilości osób. Bóg zapłać za cierpliwość. Pozdrawiam Węgier z Megien ze Szwajcarii. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Bardzo proszę, panowie.
Ja powiem tylko tyle, że rzeczywiście tutaj zacznę od ostatniego punktu. Kiedyś poproszono mnie na taką konferencję, w której miałem mówić o lutrze, kiedy przyjrzano moje notatki stwierdzono, że jednak tego wykładu wygłosić nie mogę. Rzeczywiście podłoże tutaj, zwróćmy uwagę, pod antykoncepcję, pod aborcję, pod te wszystkie rzeczy, przepraszam za stwierdzenie, to jest faktem. To wyrosło z krajów, które zostały nasączone protestantyzmem. Jest zupełnie inna wersja, koncepcja człowieka, już pomijam, bo nie... Tak. I to w 100%. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, zawsze w tym przygnębiającym świecie musimy zdać sobie sprawę z tego, co powiedziałem. Tożsamość katolicka i to, co powiedział Józef Ratzinger, że miejmy świadomość, że my gramy w zwycięskiej drużynie Pana. Pozbierajmy się. Chrześcijanin to nie jest człowiek przytłoczony tym, że jest ciężko na świecie. To jest człowiek nadziei. Jeżeli jest coś trudnego, no to naprawdę dla Maksymiliana Kolbego ta cela była przedsionkiem nieba. I on tak to widział, mimo że jego położenie było trudne, tak? I dziś ludzie znają go na całym świecie, natomiast z pewnością nikt nie pamięta nazwiska jego oprawcy, tak?
Panowie, zostało nam 12 minut do zakończenia naszego programu. Odbiorę jeszcze jeden telefon i po tym telefonie poproszę także o podsumowanie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo.
Halo, tak, jestem. Tak.
Tak, jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże, nie będzie Pan chronił Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Krzysztof z południa Podkarpacia. Ja mam takie dwie rzeczy, powiem więcej bardzo szybko. Oczywiście, że trzeba się bać tego i co mówi Pan Tusk i co robi Pan Tusk. Natomiast jeżeli Pan Tusk wymienia członków Komisji Państwowej Komisji Wyborczej, no to proszę Państwa, nie czarujmy się, nie oszukujmy się, że może tak być, ale nie musi, ale może tak być, że praktycznie każde wybory zostaną sfałszowane. Przecież ten skład Komisji Wyborczej, który wymienił w tej chwili, to chyba tylko został przewodniczący i zastępca przewodniczącego. Z tego, co ja wiem, z tego, co się orientuję. Nie siedzę tego aż tak bardzo dokładnie, za to przepraszam, ale z tego, co słyszałem. Taka jest polityka, żeby prawdopodobnie fałszować każde wybory, które będą. Najbliższe do samorządowe w kwietniu. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Odnośnie tego, co Państwo dzisiaj mówicie, przepraszam, nie słucham audycji od początku. Przepraszam, może mówię zbyt chaotycznie. Odnośnie tej antykoncepcji, pigułka po i tak dalej, to wszystko. To jest polityka, żeby w dzieciach już w wieku szkolnym zabijać coś, żeby, może nie zabijać, może niszczyć w dzieciach coś, co nazywa się sumienie. Jeżeli dziecko i człowiek dorosły nie mają sumienia, to nie mogą sobie zrobić rachunku sumienia. No bo jak? Jeżeli w takim dziecku zniszczono sumienie. To jest pierwsze. No to jest polityka ewidentna. Dochodzi tutaj to, co Państwo mówicie, czyli lewactwo jak i pozostałe rzeczy. Trzeci punkt, troszeczkę nie na temat, bo tak jak mówię, słucham Państwa od początku, a chcę to szybko skończyć. Proszę Państwa, strajkują w tej chwili rolnicy. Dołączyli do nich transportowcy, dołączyli leśnicy. Przepraszam bardzo, a reszta Polaków co? Siedzimy sobie grzecznie w fotelach, na kanapach. To, co mówi ojciec Tadeusz Rydzyk. Wstańmy z kanap, wstańmy z foteli. COVID się już skończył. Przecież ci, którzy wyszli na ulicę, to nie są prowokatorzy, to nie są jakieś chuligani, jakieś pseudo, nie wiem, kibice czy coś takiego. To wyszli nasi rodacy, to wyszli Polacy. I nie te... To byli ludzie, którzy walczą o polskość. To są patrioci, którzy walczą o polskość, którzy nie chcą, między innymi, bo tam mają różne wszystkie te grupy, które wyszły, mają swoje jakby po prostu postulaty, ale głównie nie chcą rządu Tuska, nie chcą tego, co się dzieje.
Panie Krzysztofie, dziękujemy i pozdrawiamy.
Ja również bardzo serdecznie pozdrawiam i wszystkiego najlepszego.
Dziękuję do pana Krzysztofa i zarazem słowo podsumowania. Panie mecenasie, bardzo proszę.
Proszę Państwa, no w każdy wyborów trzeba pilnować, to jest zasada stała. Ja nie znalazłem, szczerze mówiąc, teraz próbowałem znaleźć coś na temat zmian w PKW, ale nawet jeżeli one nastąpiły, to proszę pamiętać, że wyborów się pilnuje na samym dole i tutaj trzeba też jakiejś organizacji, takiej jak był Ruch Ochrony Wyborów, bo przecież myśmy to już kiedyś przerabiali. Proszę pamiętać, że wybory samorządowe też są specyficzne, bo z reguły te, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, lokalne układy mogą próbować coś robić. Obserwatorzy na takich wyborach mogą być mężowie zaufania i z tych instytucji należy po prostu korzystać. Proszę także pamiętać, no teraz już jest do tych wyborów samorządowych pewnie za późno, ale proszę pamiętać, że Państwo się mogą zgłosić jako członkowie komisji wyborczych i to jest najlepszy sposób pilnowania wyborów, żeby jak najwięcej naszych uczciwych ludzi po prostu było w komisji wyborczej, czyli cuda nad urnami po prostu nie są możliwe. A co do podsumowania, proszę Państwa, celowo na koniec zostawiłem ten wątek. Dlaczego to wszystko się, proszę Państwa, dzieje? To się dzieje z prozaicznego powodu. Ta lewicowa większość, ta, która rządzi światem, ona widzi, że jej się nie udało. Ona widzi, że doprowadzili do zapaści demograficznej Zachodu, doprowadzili do zapaści moralnej i zapaści takiej światopoglądowej Zachodu, gdzie ten komercjalizm już przeszedł najśmielsze granice, jakie można sobie było wyobrazić. I próbują teraz tą sytuację rozwiązać. Próbują rozwiązać w sposób bardzo prosty, zresztą powtórzenie historii pewnej, która już się kiedyś i w Polsce też wydarzyła, dotyczącej tego, że w Polsce chce się przeprowadzić pewnego rodzaju eksperyment. Eksperyment polegający na tym, że zobaczmy, co się stanie, jak zdestabilizujemy państwo do spodu. To znaczy rozmontujmy sądownictwo, rozmontujmy wartości moralne, rozmontujmy edukację, rozmontujmy prokuraturę, tak jak teraz pan Tusk każe prokuratorom ścigać lekarzy za to, że przestrzegają konstytucji, czyli że będą leczyli zgodnie z własnym sumieniem. To są wszystko elementy takiego procesu, który ma doprowadzić do zbadania, jak sobie państwo i społeczeństwo w takich warunkach poradzi i na ile będziemy w stanie społeczeństwu wtedy coś narzucić. I to ten proces można dostrzec, widać jak on po kolei jest po prostu realizowany. To jest oczywiście zagrożenie dla nas jako dobytu państwowego, bo to pachnie cudzą interwencją w pewnym momencie. Państwo po prostu, proszę pamiętać, jeżeli nie będą działały sądy i prokuratura, do tego to wszystko niestety zmierza, będzie państwem, które będzie anarchistyczne. I to się bierze jak gdyby z tego pomysłu. I mamy niestety rozwój tych pomysłów i tutaj się zgadzam z kolegą, no jeżeli my będziemy przyjmowali protestancką postawę jako katolicy, czyli nie będziemy przeciwko temu protestować, nie będziemy zabierali głosu tam, gdzie możemy. To znaczy, czy w mediach społecznościowych, ale czy nawet się organizując, nawet realizując jakieś pikiety, to bierzemy za to w tym zakresie odpowiedzialność, bo Pan Bóg za nas działać nie będzie. Nie na tym polega społeczna nauka Kościoła, że oto Pan Bóg będzie boskimi interwencjami urządzał nam świat. Nie, Pan Bóg nam dał rozum i wiedzę i nakazał nam z niej korzystać w świetle tego, czego uczy Kościół. A Kościół uczy w zasadzie, ciężko byłoby wskazać sferę, w której nie naucza, w której nie mówi jak postępować, jak nie wiesz jak masz postępować. Z reguły dokumenty Kościoła na każdy temat są wytworzone. One mogą być aktualizowane, bo świat się zmienia i się wiedza poszerza, ale generalnie na wszystkie pytania, które sobie człowiek stawia, co ma zrobić, to powinien w nauczaniu Kościoła odpowiedź znaleźć, a podstawową znajdzie oczywiście w katechizmie. I proszę Państwa, dożyjemy w czasach, które po prostu wymagają naszej aktywności. Ona nie jest łatwa, nie jest trudna, także te materiały, które ojcowie wytwarzają, właśnie mają dać Państwu warsztat argumentacyjny, czy to na podstawie medycyny, czy na podstawie prawa, czy na podstawie innych nauk. Jak argumentować w opozycji do aborcji, w opozycji do tego szaleństwa, które widzimy naokoło nas? Jak nie dać się zwieść temu, żebyśmy mogli budować państwo lepsze, gorsze, z takimi innymi władzami, ale państwo, które ma iść do przodu, a nie państwo, które ma się zwijać i doprowadzać do właśnie tego rodzaju eksperymentu. No i proszę Państwa, my mamy też czas, ja się tym zgadzam, że nadziei, dlatego że ja uważam, że to co z tego, że Zachód Europy upadnie, no proszę pamiętać, że jak Cesarstwo Rzymskie istniało na swoim samym początku, to chrześcijan było delikatnie rzecz ujmując mało. I Cesarstwa Rzymskiego nie ma, chrześcijaństwo istnieje, Kościół istnieje. Kościół jest wieczny, więc nawet jak Europy nie będzie, nie będzie naszej zachodniej cywilizacji, bo ona ma tendencję autodestrukcyjną w tej chwili bardzo mocną, to i tak Kościoła nie zmoże. A my po prostu mamy robić swoje, no będą jakieś przemiany i to wszystko. Katolik żyje nadzieją, bo my mamy tę przewagę nad leszczą ruskości, że my nie jeżeli jesteśmy wierzący, nigdy nie jesteśmy w rozpaczy.
Poza tym jest jeszcze kwestia taka, że żyjemy w świecie, w którym ja określam to w ten sposób, że gdzieś dominują tak zwane te lewicowe dogmaty. Proszę tego też nieraz zrozumieć, że to jest jakaś aluzja do dogmatów katolickich. Chodzi o to, że lewicowcy narzucają nam pewne schematy w formie zadawanych pytań, ale doszliśmy już do takich czasów, że oni nawet już nam sugerują gotowe odpowiedzi. I my musimy się takiej postawy wystrzegać, żeby nie dać sobie takiego schematu myślowego narzucić. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia bycia katolikiem i tożsamości katolickiej zakłada to, że my jako ludzie wierzący wiemy, że świat ma już Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który przyszedł zbawić i odkupić ludzkość. A my ciągle w sferze politycznej liczymy, że zjawi się jeden, piąty czy dziesiąty PJN, już tak powiem tekstem otwartym, które zapali wszystkich do wartości katolickich i chrześcijańskich.
Za nas.
Tak, za nas. I on za nas wszystko zrobi. Mówię to szczerze, bo sam doświadczyłem tej trudności, kiedy przeprowadzono ze mną wywiad pan Rafał Stefaniuk w naszym dzienniku. I gro ludzi wiary, których znamy z wywiadów, z gazet, w wielkich pretensjach. Zniszczyłeś tym artykułem cały katolicyzm, tak mozolnie budowany. I to, co powiedziałeś, tak? Gdzie dziś są ci ludzie? Tworzą coś nowego zupełnie. Pozostawiają nas samych. Proszę Państwa, świat ma Zbawiciela. My musimy być czujni i żyć nadzieją. Nie dać sobie wmówić, ponieważ historia, mówię jeszcze raz, z tekstem kardynała Kominka. Komuniści mówili o pogrzebie, że już Kościół umarł, że dokonał się pogrzeb Kościoła. Tylko, moi drodzy, oni całkowicie zapomnieli o tym, że to Kościół jest specjalistą od pogrzebów. To jest klasyk i tego się trzymajmy. Jak mówi klasyk w tym radio, alleluja, ale nie, i do przodu, i do roboty.
Bóg zapłać. Dziękujemy. Kulturowa i prawna rewolucja w Polsce to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo gorąco dziękuję naszym gościom. Z nami był pan dr Michał Skwarzyński, prawnik z Katedry Praw Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże.
Pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję także wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.